Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chcę Państwa serdecznie pozdrowić i zaprosić na rozmowę niedokończone. Dzisiaj testament więźniów Auschwitz. Nie budźcie bestii w człowieku, raz obudzona nie cofnie się przed niczym. Chcę przedstawić naszych gości. Byli już z nami panowie w programie w telewizji Trwam. Są to pan Jerzy Kowalewski, witam. Szczęść Boże, panie Jurku.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan Jerzy jest prezesem oddziału warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, ale jest również człowiekiem, który był w trzech obozach niemieckich koncentracyjnych. Panie Jerzy, jakie to były obozy? Bo wiem, że pan mówił o tym, że na Pawiaku był pan w 1941, później kolejne obozy.
W roku 1941 ja byłem aresztowany przez gestapo SD w nocy z domu naszego na Rozbrat 6, mieszkałem 13, z domu moich rodziców. I przewieziony na Pawiak na oddział 7. Później byłem na oddziale 5. Z oddziału 5 po przesłuchaniach w Alei Szucha byłem w izbie chorych. Razem leżałem, nie mogłem jeść, bo po przesłuchaniach zęby miałem wybite. I otrzymywałem jedzenie od tych, którzy leżeli ze mną razem. Nie wiedziałem nawet kto to, dopiero później jak doszedłem do siebie, to się dowiedziałem, że od Maksymiliana Kolbego otrzymałem jedzenie. Na Pawiaku siedziałem dosyć długo i przesłuchiwany byłem dosyć często, ale doktor Chliwicki, doktor Lot ratowali mnie z tego, żebym wyszedł z tego mimo przesłuchań i mimo tortur. Potem po przesłuchaniach i na izbie chorych przeniesiony zostałem na duże warsztaty i cały czas byłem w ruchu oporu razem z doktorem Chliwickim, z doktorem Lotem, z doktorem Osowską. Byłem w ruchu oporu razem z Czuperską Anią aż do chwili transportu do Oświęcimia, to jest 18 kwietnia 1942. Transportem z Warszawy Towarowej wagonami wieźli nas 460 paru do Oświęcimia. Przyjazd do Oświęcimia nastąpił do obozu numer 1 Stammlager za 2 dni. Umieszczono nas na bloku 18 i cały blok wstawał o godzinie 5 rano, znaczy o 4 wstawał, o 5 i wychodziliśmy do roboty i budowaliśmy zakłady chemiczne i Gefarben Industry. Tam dzięki pomocy dziewczynki 15-letniej Wandy Noworyta otrzymałem jedzenie i wtedy już zaproponowali mi ruch oporu. To rotmistrz Pilecki zaproponował przez moich znajomych moich rodziców, zaproponował mi w ruchu oporu. Byłem w ruchu oporu przez Wandę Sawkiewicz-Noworytę, przekazywałem wszystkie wiadomości. Wanda mnie ratowała. Później w maju 1942 wywołali mnie na blok I-28 i otrzymałem zastrzyk na tyfus. Jak szedłem na blok 20, okazało się, że jest to eksperyment pseudomedyczny. Dzięki pomocy organizacji po 2 tygodniach wyciągnęli mnie, bo cały blok numer 20 szedł do gazu. Mnie wyciągnęli i czym prędzej Zostałem po 2 tygodnie pracy w budowie Brzezinki Birkenau, obozu Auschwitz II. Zostałem wywieziony do Gross-Rosen. W Oświęcimiu miałem numer 31119. Jak przyjechałem do Gross-Rosen, miałem numer 2751. W Gross-Rosen to był jeden z najcięższych obozów, dlatego że administracja obozowa była samych zielonych, czyli kryminalistów się składała, to znaczy kapowie blokowi byli kryminaliści i pracowaliśmy w kamieniołomach. Tam dzięki pomocy kolegów, starych więźniów, jak na przykład numer 3, to był Adolf Rydz, który był aresztowany w 1936 roku. Niemiec, później był Michalski, Niemiec, 53 numer, pomagali mi i wyszedłem. Tak byłem 2 lata, przetrzymałem w obozie Gross-Rosen.
Czyli 42-44.
42-44. W 44 na samym początku zostałem wywieziony do Dachau. Przyjechałem do Dachau i cały transport miał iść do fabryki Messerschmitta w Bodensee. I cały transport prawie był zlikwidowany, dlatego że Bodensee przy fabryce, to było w górach, na samej granicy szwajcarskiej, był zlikwidowany. Więc mnie koledzy zatrzymali w obozie Dachau 1. I ja byłem cały czas w obozie Dachau 1 i też mnie wciągnęli do ruchu oporu. Byłem razem w ruchu oporu w Dachau aż do uwolnienia, do 29 kwietnia 45, kiedy armia Patona, 42 dywizja tęczowa, wyzwoliła nas 5 godzin przed wysadzeniem nas w powietrze. Zaraz po uwolnieniu byłem w szpitalu amerykańskim, gdzie mnie ratowali i Amerykanie mnie doprowadzili do używalności, bo nie byłem w stanie. Miałem nervosus universalis i inne choroby. Także dzięki lekarzom amerykańskim udało mi się wyleczyć. I później stamtąd oni ze względu na moje zdrowie uważali, że najlepiej będę, jeżeli pojadę do Włoch, do drugiego korpusu. I pojechałem do drugiego korpusu, do Włoch, gdzie tam spotkałem przypadkowo ojca swojego, który walczył we Francji, w Cotquidon, walczył na Bliskim Wschodzie, w Tobruku, w Alemań, w Palestynie, Ancona, był ranny, Monte Cassino i później osiedlił się w Anglii, nie mógł wrócić do Polski, bo miał odebrane obywatelstwo i umarł w Londynie. Jest pochowany w North Sea, na cmentarzu, tam gdzie Aleksandra Piłsudska. Muszę powiedzieć, że wyszedłem z domu, z rodziny patriotycznej. Tata był w Legionach w pierwszej wojnie światowej, mama była w POW Kończy Wschód w pierwszej wojnie światowej, mama była pułkownikiem. Rodzina cała patriotyczna. Ja chodziłem do rodziny wojskowej w Belwederze u marszałka Piłsudskiego i mam zdjęcie w 1927 roku, jak mam 4 lata, jestem na kolanach u niego, a później chodziłem do szkoły powszechnej w Giszu, w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Kończyłem szkołę powszechną, a później byłem w gimnazjum giżyckiego, a że byłem bardzo niesforny jako chłopak, to zawsze byłem w internacie.
A do dzisiaj panu to zostało, czy nie?
Zostało, że jeszcze w tej chwili uprawiam sport, więc mam 85 lat, gram w tenisa, czasami jeżdżę na nartach. Jeszcze zawsze jestem niesforny i zawsze muszę się ruszać, bo inaczej to bym chory był.
Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Kowalewski urodził się w Warszawie i mieszka w Warszawie. To były krótkie, tak można by krótko przedstawił się pan Jerzy. Ja bardzo dziękuję. Drugą osobą jest pan Bogumił Sojecki, członek oddziału gdańskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, ale też więzień byłych obozów koncentracyjnych, aż 7, 6 lat, 1939-45 spędził w tych obozach. Panie Bogumile, jakie to były obozy? Który pierwszy, który ostatni?
Mnie zaaresztowano 8 września 1939 roku. Dwóch esapowców weszło do pokoju. Mego pytają się, faszystu, kim ty jesteś? Mówię, narodowość polska, obywatelstwo wolnego miasta Grańc, Freistadt Danzig. Spenetrowali całe nasze mieszkanie. Właściwie byłem już wtedy sierotą. Nikogo nie było już w tym mieszkaniu, bo siostry wyjechały do Nowego nad Wisłą, do dziadków Augustyna i Anny Frankowskich. Więc krótko, zwięźle, a znaleźli jeszcze pas harcerski, dostałem pasem harcerskim po twarzy. Komm mit, idź, przyjdzie z nami. Na dole stał już samochód i wywieźli mnie do Wiktoria Schule, szkoła pod nazwą Wiktoria. Tam komasowano właśnie tą całą Polonię gdańską, zwłaszcza młodzież z Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, szkół handlowych, innych szkół macierzy szkolnej w Gdańsku. Nas było tylko Polaków w Gdańsku 5%. Na 240 tysięcy mieszkańców było nas tylko 12 tysięcy. Więc aresztowano przede wszystkim i kierowano do Stutthofu. W Stutthofie pracowałem w trzech komandach. To było komando Waldkolony, bardzo ciężkie, bo to było ścinanie drzew, rudowanie. Następnym komandem było Seigewerk, Tartak. A trzecie to już było lepsze, bo na robotach rolnych u gospodarzy gdańszczan mogliśmy się najeść do syta. W styczniu była pewna kontrola niektórych więźniów, wywołano ze Stutthofu i przekazano do Nowego Portu, Neufahrwasser. Tam przed obliczem Obersturmbannführera Pauli, komendanta, oglądał nas pod względem rasy. No, okazało się, że jestem rasy nordyckiej. Będąc w Nowym Porcie, byliśmy również na pracach porządkowych Westerplatte. I co zauważyłem szczególnego? Cała ściana, koszar, była podziurawiona. W środku był orzeł. Ale orzeł, ani jedna kula nie drasnęła orła. To było dla mnie, jakby powiedzieć, bodźcem do przetrwania.
Kolejne obozy.
Nowego Portu. A w związku z tym, że byłem odpowiedniej rasy, przekazano nas do obozu przeszkoleniowego Riesenburg, Prabuty w Prusach Wschodnich. Tam przebywałem 2 miesiące. Higieniczne warunki były nadzwyczaj dobre. I stamtąd skierowano na nas całą tą młodzież polską z Gdańska, tą mniejszość polską z Gdańska, na roboty rolne na przymusowe roboty rolne do Niemiec. Rok czasu pracowałem. I taki mały incydent. Najpierw byłem u Bauera, Karla Schwingera pracowałem niedaleko Nowego Szczecinka. Rok czasu, ponieważ uczyłem się wieczorami przy świeczce, kształciłem tak zwana budowa maszyn, podstawy budowy maszyn.
To się gospodarzowi nie podobało, więc zwróciłem się do Arbeitsamtu i przekazali, Arbeitsamt, Urząd Pracy przekazał mnie do Heinrichsdorf, też niedaleko Szczecinka. Okazało się, że ten rządca, który tam miał ten majątek pod sobą, oszukuje Polaków. Tam było dziesiątki Polaków, mężczyzn i Polek. Zarobki były źle obliczane na jego konto. Prawdopodobnie te korzyści miał z tego zarządca. Ja temu oponowałem do pewnego stopnia i po miesiącu czasu Gestapo przyszło po mnie do więzienia Szczecinka. Po miesiącu otrzymałem dopis podpisania Haftbefehl, rozkaz uwięzienia. Podpisał go sam Reinhard Heydrich. Cóż podobnego, jestem taką nadzwyczajną, niebezpiecznym człowiekiem, że aż musiał podpisać taka wybitna jednostka SS Reinhard Heydrich. Po miesiącu czasu w więzieniu dostałem się do Policji Prezydium Posen. Tam spotkałem się razem z bratem. On z Działdowa, a ja z tego Szczecinka, z więzienia z Szczecinka. Razem 108 osób zostało nas skierowanych po 2 tygodniach z Poznania do Oświęcimia. Tam przebywałem 3,5 lata. To krótko opowiem niektóre fragmenty.
Ja myślę, że panie Bogumile, o tym za chwilę wspomnimy.
Później.
Tak, tak.
Dobrze. Gdy armia radziecka zaczęła się zbliżać do Oświęcimia, więc siłą rzeczy SS ewakuowano. Ewakuowały nas na zachód. Ja dostałem się do Dachau, następnie do Buchenwaldu. Z Buchenwaldu nie, tylko odszawienie i dalej do dwóch zewnętrznych komand. Jedno z tych było komando Bunkerlage, Krawinkiel.
Czyli to były komanda pracy.
To było bardzo ciężkie komando, bo trudniło się, to komando trudniło się wydobyciem żwiru, skał i tak dalej pod tunele, gdzie Niemcy zakładali fabryki. Musieli z tych powodów takie fabryki w skałach pobudować, bo alianci bombardowali miasta niemieckie. Tam, w tym właśnie bunkerlagerze, no, dostałem nadzwyczajną funkcję. Byłem głównym szareberem 60 bunkrów, a każdy bunker 50 więźniów. Po alianci ruszyli się z zachodu na wschód, więc siłą rzeczy SS, komendatura, musiała nas ewakuować z powrotem do Buchenwaldu. Podczas marszu śmierci zginęło setki więźniów. Stamtąd po 3 dniach wagonami towarowymi przekazali nas do Litomierzyc, Leitmeritz, Außenkommando Flossenbürg. Kilka tygodni pobyliśmy i nie pracowałem w tych sztolniach, bardzo niebezpieczna praca w sztolniach Litomierzyc. okazuje się, że 5 maja mieli nas wykończyć, zaminować, włączyć nas do tych właśnie sztolni, zaminować wejście, wyjście i puścić nas w powietrze. Okazało się, że Arbeitsdienstführer, tam było ich 20, którzy prowadzili te różne komando, między Arbeitsdienstführer, Lagerführerem, dowodzącym, wczął się spór, wykończyć nas, czy nie wykończyć. Okazuje się, na nasze szczęście, Arbeitsdienstführer zwyciężył i my, pyta się jeden z SS, kto potrafi pisać na maszynie. Ja się zgłosiłem z miejsca, napisałem 200 zaświadczeń. Der Häftling sowieso auf dem kürzesten Weg zu seiner Heimat begeben. Więzień numer taki, taki, wolno mu na najkrótszej drodze udać się do swoich stron rodzinnych. 200 takich zaświadczeń napisałem. To moje podpisało. Uberschafier, tworzymy kolumnę 50 więźniów, 4 posten po bokach i wyprowadzają nas przez miasto Litomierzyce za miasto. No, nie chcemy wierzyć, że wachmani odwracają się i wracają. Każde drzewo, każda kiemka trawy, słoneczko, to było dla nas coś wspaniałego. Obejmujemy się. Radość niesamowita. Idziemy, kierujemy się do lasu. Tam jeden z więźniów, też z Litomierzyc, służył wojsku polskim jako oficer, obejmuje komendę. Nas 20 więźniów kieruje się przez wieś Stradnicę, gdzie tam rozbrajamy Niemców. Udajemy się do Pragi czeskiej. I służymy przez miesiąc czasu w rewolucyjnej gardzie czeskiej. Otrzymujemy uniformy. Jesteśmy strażakami w tych po kinach, po teatrach i pilnujemy Niemców. Po miesiącu czasu ta tęsknota do kraju była tak wielka, przez różnymi lokomocjami przez Kraków, Warszawę dostaje się do nowego, do moich dziadków Augustyna i Anny Frankowskiej, gdzie są również moje siostry Dobromiła i Janina. No, niesamowita radość. Wróciłeś, nie spodziewali się, że wrócę z tych 7 obozów. Ten Bauer, u którego służyłem przez rok czasu, Karl Springer, mówił do swoich synów, nawiasem mówiąc, synowie wojowali na Ostfront i tam zginęli. Mówił, er hat schon kalte Füße, on już ma zimne nogi. Jego to było powodem, że zostałem aresztowany przez Gestapo. No to mniej więcej te 7 obozów krótko wymieniłem. Pytają się mnie, jak ty mogłeś przeżyć te 7 obozów? No, modlitwa przede wszystkim. Modlitwa, pomnij najbliższą Panu Mario, że cieków nie słyszano. Tą modlitwę odmawiałem zawsze w godzinach rannych w obozie osiemcińskim na alei Brzozowej, Birkenallee. Modlitwa utrzymywała. Była ta nadzieja, była ta mama gwiazdka, którą zawsze widziałem, że ty musisz te obozy wytrzymać. No, dobra znajomość języka niemieckiego, ona mnie również bardzo pomagała. Z tego powodu otrzymywałem różne funkcje i pod dachem, przeważnie funkcja Schreibera, pisarza.
Dziękuję bardzo. Pan Bogumił Sojecki ma już 90 lat. Urodził się w styczniu 1918 roku. Jest z nami również pan Władysław Antoni Terlecki, członek zarządu oddziału Warszawskiego, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan Jerzy Sawicki, sekretarz oddziału warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Władysławie, tak można powiedzieć, przysłuchiwaliśmy się krótkiej historii życia pana Jerzego i Bogumiła, i to tej historii związanej tylko z okresem wojny, więzieniem, obozami.
No ja bym może, jeśli wolno, pierwsze słowa moje chciałbym podziękować bardzo ojcu Tadeuszowi Ryzykowi, ojcu Grzegorzowi, wszystkim wam, kochani, którzy tu pracujecie tak ciężko, dzięki którym my możemy prawdę oświęcimską głosić. Może tutaj trzeba dodać od razu, że żadne z mediów nie zgadzało się na głoszenie tej prawdy, dlatego jesteśmy tak bardzo wam wdzięczni i dlatego tu jesteśmy. A zarazem od razu chciałbym tutaj, jeśli można, pozdrowić naszych kolegów, których nie ma co prawda z nami, Zdzisława Orkuszyńskiego. Witaj, kochany Zdzisławie. Wiem, że czuwasz. Kazimierza Piechowskiego, panią Stasię Radzaj i pana Michała Ziółkowskiego. No i tych wszystkich, którzy razem z nami czuwają dzisiaj. No czuję, widzicie waszych serc. Wiecie, jak to ważne są sprawy. Ja myślę, że przyjeżdżamy tutaj, moi kochani, już nie pierwszy raz. Przyjeżdżamy tutaj z coraz większą troską. Ta troska, która nas ogarnia, to jest to, że pokolenia więźniów Auschwitz, pokolenia żołnierzy w pasiakach odchodzą. Właściwie można powiedzieć, że już odeszły. Jest to teraz ostatnie pokolenie. Ja w jakimś sensie czuję się bardzo blisko związany z tym pokoleniem poprzez moją historię, ponieważ w Powstaniu Warszawskim byłem razem z mamą, właściwie mama była ze mną. No i po Powstaniu Warszawskim w pierwszej, chyba drugiej dekadzie października zostaliśmy wwiezieni do lagur Auschwitz, ale ten lagier Auschwitz już tego transportu nie przyjął. No i ocaleliśmy. A gdyby wojna trwała może 3 miesiące dłużej, może już by nas nie było. Także mam takie jakieś głęboką wdzięczność dla tych, którzy w tym czasie zapełnili za mnie komory gazowe, krematoria i miejsca kaźni, i dzięki temu oni zginęli i ja żyję. Dlatego tu jestem i dlatego ta sprawa jest mi tak bardzo bliska. Dlatego czuję właśnie, że trzeba tą prawdę głosić. Dlatego, moi kochani, tu przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z bardzo wielką sprawą. Mianowicie przyjechaliśmy tutaj z testamentem żołnierzy w pasiakach, więźniów Auschwitz. Już od dłuższego czasu dojrzewa w nas takie poczucie, że odchodzimy, po prostu odchodzimy. No, to już są ostatni, jesteśmy ostatni. Czy za rok jeszcze tutaj Bóg pozwoli nam przyjechać? Może, ale może nie. I dlatego chcieliśmy napisać ten testament i przekazać wam, narodowi polskiemu, tak jak generał Okulicki wydał ostatni rozkaz do wszystkich Polaków, że oni mają walczyć niepodległą Polskę, to i my wydajemy wam, kochani, rozkaz, macie walczyć o prawdę Auschwitz, ale także każdą inną prawdę, ponieważ my już nie będziemy być może mogli o nią walczyć, ale ona jest tak bardzo ważna, że powinniście wy o nią walczyć. I myślę, że te nasze wydarzenia bardzo serdeczne chyba znajdą swój finał na Jasnej Górze, bo tu jesteśmy właśnie w sercu narodu, gdzie czujemy to bicie serca narodu. Ale to chyba tam trzeba będzie ten testament żołnierzy w pasiakach złożyć tam. Tak jak odmeldowali się tam żołnierze września, odmeldowali się powstańcy, tak i właśnie nasze środowisko chyba tam się odmelduje na wieczną wartę. I dlatego tu jesteśmy i dlatego chcielibyśmy wam, moi kochani, przekazać tą prawdę Auschwitz i tutaj może właśnie fragment tego testamentu, oczywiście tylko krótki, on jeszcze nie jest do końca opracowany, nad nim trzeba będzie jeszcze pracować i przeczytamy tylko malutkie fragmenty, bo one są tym kanonem wiedzy o tym, co chcemy przekazać, co przekazywaliśmy. Jest to taki fragment, że my wiemy, że gdy umilkną nasze głosy, prawda o Auschwitz zostanie zakłamana, a za kilkadziesiąt lat okaże się, że takiego lagru w ogóle nie było. Dlatego my, więźniowie Auschwitz, przekazujemy wam nasz testament i nasze orędzie, wzywające was do obrony prawdy. Oświadczamy, co następuje. Koncentrationslager Auschwitz był niemieckim państwowym lagrem zagłady. Koncentrationslager Auschwitz zbudowany został dla Polaków i w latach 1940-41 aż do wiosny 1942 ginęli w nim niemal wyłącznie Polacy. Od wiosny 1942 roku rozpoczęła się masowa zagłada Żydów w koncentrationslager Auschwitz Zweibirkenau. Zgodnie z opinią Komisji Sowieckiej, Komisji Profesora Jana Zena, w Auschwitz-Birkenau zginęło nie mniej niż 4 miliony ludzi. Musimy tu dodać, że wnioski z badań licznych pracowników nauki wskazują na to, że Polaków nie zginęło w czasie II wojny światowej 6 milionów, lecz znacznie więcej. Dlatego należy rozpocząć rzetelne badania naukowe, aby ocalić od zapomnienia cienie naszych sióstr i braci, których zabrała nam II wojna światowa. I gdyby w 1939 roku Polska nie stawiła oporu i skapitulowała, jak poprzednio skapitulowała Austria i Czechy, Niemcy mieliby niczym niezakłócony czas na badania naukowe i rozwój zbrojeń i w ciągu roku wyprodukowaliby bombę atomową. Dlatego wynieśmy głęboką wdzięczność tym, którzy mieli odwagę stawić czoła nieludzkim systemom totalitarnym XX wieku i za wolność i godność człowieka oddali nam swoje życie. Dlatego nie patrzmy na pola Auschwitz-Birkenau jak na umarły cmentarz, lecz jak na pole bitwy narodów, gdzie wygrano bitwę o nasze życie. Nie zapomnijmy nigdy, że my żyjemy dzięki nim. I to jest, moi kochani, ta zasadnicza część tego jakby orędzia, które waszym sercom teraz, dzisiaj chcemy przekazać. Chcielibyśmy może zacząć od najważniejszej sprawy, fundamentalnej. GPO, Generalplan Ost. To plan, który dotyczył zagłady, planowanej zagłady około 50 milionów Słowian i innych narodowości. I proponuję, żeby pan Bogumił powiedział nam o GPO, a potem może jeszcze Zdzisław Arkuszyński by dopowiedział, bo napisał książkę na ten temat. Także poprosimy teraz panie Bogumile o
uzasadnienie misji dziejowej Niemiec. Zajął się hitlerowski aparat propagandowy. Rasistowskie poglądy o konieczności wyeliminowania niższych ras i skolonizowania tych ziem przez germańskich nadludzi znajdowały odtąd szerokie zastosowanie w praktyce. Wydano w nakładzie 3 860 000 egzemplarzy publikacji pod tytułem Untermensch, podczłowiek. Untermensch, która ukazała się w 1942 roku przy współpracy Głównego Urzędu SS, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Informacji i Propagandy, zawarte jest określenie cech podludzi. Podczłowiek jest to pod względem biologicznym podobny do człowieka, stwór przyrody, mający ręce, nogi, pewien rodzaj mózgu, oczy i usta. Jest to jednak straszna kreatura, mająca tylko rysy twarzy zbliżone do człowieka, jednak pod względem duchowym niżej stojąca od każdego zwierzęcia. W duszy tej istoty panuje okrutny chaos, instynktowna chęć niszczenia, prymitywna żądza, nieukrywana podłość. Podczłowiek, nic poza tym. Biada ci, jeśli o tym zapomnisz. Okupacja ziem Polski stanowiła pierwszy etap realizacji hitlerowskiego Drang nach Osten, który znalazł swój skonkretyzowany wyraz w tzw. Generalnym Planie Wschód, Generalplan Ost. U podstaw tego planu legły długofalowe projekty zaboru i totalnej eksploatacji ziem słowiańskich. Traktowano je jako obfite źródła wszelkiego rodzaju surowców przemysłowych i rolnych oraz rezerwuar niewolniczej siły roboczej. opracowany przed dokonaniem agresji na Związek Radziecki Generalplan Ost zawiera ostateczne rozwiązanie kwestii słowiańskiej po osiągnięciu decydującego zwycięstwa na froncie wschodnim w ciągu 25-30 lat. Główne wytyczne tego planu znane są dzięki memoriałowi Erycha Wetzela z 27 kwietnia 1942 roku pod nazwą Uwagi i propozycje w sprawie Generalplanu Ost Reichsführera SS Himmlera. Z dokumentu tego wynika, że po zwycięstwie nad Związkiem Radzieckim 31 milionów ludzi miało zostać przesiedlonych z Europy Środkowej i Wschodniej na Syberię, a ziemie przez nich opuszczone mieli skolonizować Niemcy. Terenami kolonizacji były Polska, Republiki Nadbałtyckie, Ukraina, Białoruś, europejska część Federacji Rosyjskiej. Z miejscowej ludności pozostawiono by z perspektywy zgermanizowania około 14 milionów osób jako siłę roboczą pozbawionych wszelkich praw obywatelskich. Czołowy ideolog nazizmu Alfred Rosenberg był od 1933 roku kierownikiem Urzędu Polityki Zagranicznej NSDAP. NSDAP to jest Narodowa Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy. Polityk zajął NSDAP, Außenpolitische Amt der NSDAP. W ramach tego urzędu utworzono w kwietniu 1941 roku specjalny ośrodek dla problematyki obszarów wschodnich. Ośrodek ten przekształcono po agresji niemieckiej na Związek Radziecki Ministerstwo Rzeszy do Spraw Okupowanych Terenów Wschodnich Reichsministerium für die besetzten Ostgebieten. 20 kwietnia 1941 roku Hitler zakomunikował Rosenbergowi o swojej decyzji powołania go na stanowisko ministra do spraw obszarów wschodnich, które już wkrótce, zgodnie z planem Barbarossa, miały zostać podbite okupowane. Hitler podkreślił, że realizując zadania na wschodzie, Rosenberg będzie podlegał Göringowi, odpowiedzialnemu za gospodarczą eksploatację obszarów wschodnich, w szczególności zaś za dostarczenie stamtąd surowców do Rzeszy. Hitler wskazał również Rosenbergowi na szczególnie ważne zadanie, które realizować będzie Himmler, bezwzględne wytępienie podludzi i zniszczenie komunizmu. Projekt wytycznych w sprawie polityki na obszarach, które miały być okupowane w wyniku agresji przeciwko Związku Radzieckiemu, Rosenberg przedstawił Hitlerowi 9 maja 1941 roku. Plan Rosenberga przewidywał rozczłonkowanie obszarów wschodnich, aby w ten sposób stworzyć barierę przeciwko odrodzeniu się potęgi państwa rosyjskiego, bez względu na jego przyszły ustrój społeczny. W związku z tym proponował podzielenie całego terytorium okupowanego na 5 wielkich gubernatorstw. Skład pierwszego z nich pod nazwą Ostland miała wejść Estonia, Łotwa, Litwa i Białoruś, aż do Smoleńska i Nowogrodu. Ostland było obszarem przewidzianym dla pełnego zgermanizowania w ciągu dwóch pokoleń. Oprócz Niemców, po ostatecznym zwycięstwie Rzeszy, planowano tam przesiedlenie Duńczyków, Holendrów, Flamandów. Drugim gubernatorstwem miała być Ukraina, w granicach której znalazły się Galicja Wschodnia, Półwysep Krymski, obszary Podon i Wołgę, włączając to istniejącą wówczas w okolicach Saratowa autonomiczną republikę Niemców nadwołżańskich. Rosenberg zaznaczył przy tym, że gubernatorstwo, posiadając pewną autonomię, stanie się domeną wpływów niemieckich i oparciem Rzeszy na wschodzie w walce z narodem rosyjskim. Trzecie gubernatorstwo stanowiłby Kaukaz, który wraz z gubernatorstwem Ukrainy ogrodziłby Rosji dostęp do Morza Czarnego. Roponośne tereny Kaukazu zostaną przejęte przez Niemcy. Czwartym gubernatorstwem miała być Rosja, z tym, że jej granice na wschodzie Rosenberg uzależnił od tego, czy wojska niemieckie posuną się w swym marszu poza Uralem. Piątym gubernatorstwem miał być Turkestan. W trakcie referowania projektu Rosenberga Hitler wyraził szereg zastrzeżeń. Przypomniał on w szczególności fiasko polityki Niemiec na Ukrainie w 1918 roku, wypowiadając się przeciw nadaniu jej autonomii. Odrzucił też proponowaną przez Rosenberga nazwę gubernatorstwo, proponując zastąpić ją nazwą Reichskommissariat, Komisariat Rzeszy. Hitler wyraził pogląd, że polityka wobec narodów zamieszkujących obszary na wschodzie to polityka kolonizatorska, eksterminacyjna. Jedynie Niemcy są panami życia i śmierci. Tylko oni będą tam organizatorami, administratorami we wszystkich dziedzinach. Narody słowiańskie nie będą korzystały z żadnych praw autonomicznych. Omawiając plan Barbarossa podczas narady 2 maja 1941 roku, Hitler cynicznie stwierdził, że dopuszcza nawet możliwość zagłodzenia miejscowej ludności, ale armia walcząca na terenie ZSRR musi utrzymać się zdobyczy na wschodzie. Odpowiednie instrukcje rozesłane następnie do dowódców armii wyraźnie określały, że produkcja na potrzeby miejscowej ludności może być tylko o tyle zachowana, o ile najpierw zostaną zaspokojone potrzeby wojska i wywóz produktów ze Rzeszy. Plan gospodarczej eksploatacji wschodu opracowano jeszcze przed 22 czerwca 1941 roku i zawarty był w oswawionej zielonej teczce Grüne Mappe. Do wszystkich ogniw administracji na okupowanych terenach wschodnich oddelegowano dowódców SS i policji porządkowanych Himmlerowi. Najistotniejsze w tym dekrecie było udzielenie władzom SS i policji pełnomocnictwa działania niezależnie od cywilnej administracji okupacyjnej. W ten sposób SS stało się faktycznym panem życia i śmierci milionów ludzi na okupowanych terenach. Gigantyczna przestrzeń musi być jak najszybciej spacyfikowana, powiedział Hitler podczas konferencji 16 lipca 1941 roku. Najlepiej można to osiągnąć, rozstrzeliwując każdego, kto nawet spojrzy na nas ukosa. W pierwszych dniach po napaści Niemiec na Związek Radziecki wprowadzone zostały do akcji eksterminacyjnej Einsatzgruppen. Oddziały specjalnej obsady, wykorzystując doświadczenia zdobyte w 1939 roku w Polsce. Oddziały te utworzono na podstawie uprzedniego porozumienia między Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy, Naczelnym Dowództwem Wehrmachtu i Naczelnym Dowództwem Sił Lądowych. Do każdej grupy armii lub do poszczególnych armii przydzielono przedstawiciela szefa centrali SIPO i ST, który miał być dowódcą Einsatzgruppy. Szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, to jest to SIPO i ST. Baza formowania Einsatzgruppen mieściła się w 1941 roku w Szkole Policji Granicznej i Ośrodku Wyszkolenia Sportowego SIPO i ST w saksońskiej miejscowości Precz nad Łabą. Dekrutacją kadry dowódczej kierował z ramienia Heidricha, specjalnie oddelegowany na stanowisko inspektora szkół SIPO i ST Bruno Streckenbach. Do objęcia tej funkcji predysponowało Streckenbacha jego bogate doświadczenie nagromadzone w okupowanej Polsce. Podczas odprawy 19 czerwca 1941 roku w Precz dowódcy Einsatzkommandos otrzymali od Streckenbacha rozkazy Himmlera i Heidricha o wytopieniu ludności żydowskiej i funkcjonariuszy komunistycznych na radzieckich terenach, które znajdą się już wkrótce pod okupacją Einsatzgruppen, działające w Związku Radzieckim, oznaczane inaczej niż w Polsce, nie cyframi, lecz literami od A do D. Einsatzgruppe A początkowo pod dowództwem Stahleckera, a następnie Josta, prowadziła eksterminację na Litwie, Łotwie i Estonii, na obszarach położonych na wschód od tych krajów. Einsatzgruppe B, której kolejnymi dowódcami byli Neibe i Neumann, działała na środkowym odcinku frontu wschodniego. Einsatzgruppe C, dowodzona przez Rascha, a później przez Thomasa, prowadziła akcje środkowej i północnej części Ukrainy. Południowe obszary Ukrainy, a także Krym i Kaukaz objęte były eksterminacyjnymi działaniami Einsatzgruppe D pod kierownictwem Ollendorfa, a następnie Bierkampa. Pewne pojęcie o rozmiarach akcji Einsatzgruppen dają ujawnione z tego soku przewodu sądowego niektóre liczby. Ogólna liczba akcji likwidacyjnych Einsatzgruppe B wynosiła według stanu na dzień 20 sierpnia 1941 roku sztab i forkomando Moskwa, przodujące komando Moskwa, 194 osób, forkomando 7A 996 osób, forkomando 7B 886,
ale to są akcje
Einsatzkommando 8 6842 i Einsatzkommando 9 8096. Ogółem 17 tysięcy.
Tysięcy akcji, tak?
Tak.
A może by właśnie, dobrze, to może Zdzisław jeszcze powiedział o tym, żebyśmy...
Strasznie.
Tak. Mhm. Może byśmy Zdzisława...
Ja może to kończę?
Nie, bo to mi się da, że to ja to mówi o GPA.
To już kończy się. 23 lipca 1941 roku dowódcy wojskowi otrzymali rozkaz szefa AKW o konieczność spacyfikowania podległych mu terenów, zastosowania w tym celu najbardziej ostrych środków. Wydany ślad tym 25 lipca 1941 rozkaz dowódcy sił lądowych wyjaśnił, że największym niebezpieczeństwem jest łagodność i pobożliwość. Dowódca 6 armii, feldmarszałek Walter von Reichenau, ogłosił 10 października 1941 rozkaz o zachowaniu się wojsk na wschodzie. Ponieważ celem tej wojny jest zniszczenie żydowsko-bolszewicko-azjatyckiego systemu, żołnierz musi być bezwzględny i wyeliminować uczucie litości. W podobny sposób pisał w rozkazie do żołnierzy i oficerów marszałek Eli von Manstein. Na południowo-wschodnim odcinku frontu, gdzie działa m.in. armia podowicy Mansteina, zanotowano wiele wypadków dobrowolnego udziału wojskowych w masowych, pojedynczych egzekucjach. W sprawie schwytanych komandosów wojsk sojuszniczych w październiku 1942 roku kwatera główna Hitlera wydała rozkaz znany pod nazwą Kommandobefehl. Dotyczył on przekazywania przez wojsko ujętych komandosów w ręce organów bezpieczeństwa celem dokonania egzekucji zwanej specjalnym traktowaniem Sonderbehandlung. Rozkaz ten uzupełniony został 4 marca 1944 roku przez rozporządzenie szefa urzędu 4 RSH Reichssicherheitsamt Millera, znane pod nazwą Kugelerlass, dekret o uśmiercaniu kulą. Kugelerlass dotyczył głównie jeńców radzieckich i polskich, schwytanych po nieudanej ucieczce z obozów, podejrzanych o sabotaż lub uznanych za niewygodnych, gdyż wywierają zły wpływ na innych.
Tak, może o GPO, może by Zdzisław, jeśli mógłby się do nas włączyć, Arkuszyński, bo on napisał książkę na temat, parę tak? słów może tak, Zdzisławy.
Będzie o tym mówił, za 2-3 minuty połączy się z nami. Ja tutaj chciałbym, bo pan Bogumił wspominał o tym, jak długo był w Auschwitz, czy może właśnie o tych wydarzeniach z samego obozu podzielić się, czy pan Jerzy Kowalewski, o tym, co dotyczyło was, kiedy byliście w Auschwitz. Pan Jerzy pierwszy, proszę.
Ja powiem na temat. Więc jeżeli chodzi o Oświęcim, w ogóle każde, wszystkie obozy, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tam, gdzie administracja, teraz powtarzałem, gdzie administracja obozowa, czyli kapowie i blokowi, byli tak zwani więźniowie z zielonym winklem, nie z czarnym winklem, tam represja i morderstwa były na początku dziennym. Tam, gdzie funkcyjni więźniowie byli z winklem czerwonym, czyli polityczni, tam było trochę lżej. Trzeba pamiętać też o jednym, że dlaczego uratowało się tylu więźniów, to są dwie sprawy. Jest jedna sprawa, że był ruch oporu wewnątrz obozu, każdego obozu, czy Oświęcimia, czy Grossrosen, czy Dachau, tam gdzie ja byłem, i wiem też, że w Mauthausen, Gusen też był ruch oporu i w Buchenwaldzie był bardzo silny. Więźniowie była jak jedna rodzina i sobie wszyscy pomagali. Nie było różnic narodowościowych, nie było różnic religijnych. My wszyscy tworzyliśmy jedną wielką rodzinę. I ta wielka rodzina trzymała się i pomagała jednym drugiemu. Dlaczego teraz to, co Rudolf Hess powiedział, że jak my przychodzimy do obozu, to w obozie jesteśmy jedynie 3 miesiące, a później idziemy w komin. Więc jeżeli był więzień dłużej, to dlaczego transportowali, bo pytanie jest bardzo ciekawe i bardzo dużo ludzi, którzy nie przeżyło obozy, pytają się, dlaczego was przerzucali z obozu do obozu? Dlatego, że chcieli nas szybciej wykończyć, bo jeżeli ja przeżyłem więcej jak 3 miesiące w obozie, to znaczy miałem szansę przeżycia. A jeżeli zaczynałem, znowuż jechałem do innego obozu, to musiałem zaczynać od początku, bo tak w obozie już się znało kolegów, się miało przyjaciół i tak dalej. Jeżeli chodzi o bardzo silny ruch oporu, szczególnie był w Oświęcimiu i w Dachau, był bardzo silny ruch oporu. Dzięki ruchowi oporu to generał Patton otrzymał wiadomość od ruchu oporu, że Himmler wydał zarządzenie, że żaden więzień nie może żywy dostać się w ręce aliantów. I SS Viking otrzymały zarządzenia, które miały likwidować obozy koncentracyjne. Generał Patton otrzymał tą wiadomość i przekazał to komendantom wojsk alianckich. W związku z tym na przykład Dachau został oswobodzony 5 godzin przed zlikwidowaniem całego obozu przez SS Viking. Dlatego armia amerykańska 29 na 30 całą noc broniła obozu Dachau przed SS Viking, które szły z Monachium przed zlikwidowaniem obozu Dachau. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy też, że więźniowie do dzisiaj, wszystko jedno jaka narodowość, są kolegami, może być wielką rodziną. Dzisiaj jak się ktokolwiek by się zwrócił, jeden do drugiego, to je służy pomocą, radą i tak dalej. I my dzisiaj uważamy, że prawda jest najważniejsza, a prowadził każdego, który żyje. Trzeba pamiętać, że człowiek musiał wierzyć bardzo mocno, że przetrwa. I na pewno ci, co przetrwali, to Bóg nam pomagał, bo był, że nas prowadził. I do dzisiejszego dnia jestem przekonany, że nas prowadzi, że żyjemy, że mój przyjaciel ma 90 lat, ja mam 85 lat, to wiemy, jesteśmy przekonani, że Bóg nas prowadzi i musimy głosić prawdę, dopóki będziemy my siły mieli. A uważamy, że rządy wszystkich państw muszą pomagać tam, gdzie żyją więźniowie. Oprócz tego jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Uważamy, że dzieci, które po eksperymentach pseudomedycznych są, a pseudomedyczne, ten więźniowie, jeżeli mieli eksperymenty pseudomedyczne na sobie, to ich dzieci rodziły się i ich wnuki rodziły się z porażeniami, względnie byli inwalidami. W związku z tym uważamy, że te dzieci, które żyją, a w Polsce ich niedużo, bo około 100, rząd niemiecki powinien im dać i zagwarantować dożywocie, a rząd polski powinien otoczyć tę grupę dzieci specjalną opieką. Nie można się tłumaczyć, że jest za mało pieniędzy. Dla tego rodzaju dzieci nieszczęśliwych, którzy ich rodzice walczyli o niepodległość i o suwerenność kraju, nie może nie być pieniędzy. Dziękuję. Uważam, że my będziemy o tym mówić stale, dopóki żyjemy. Nas żyje niedużo, ale będziemy walczyć i będziemy mówić prawdę. Zawsze prawdę, taka jaka była, tak jak myśmy cierpieli, a cierpieliśmy dla niepodległości wszystkich narodów, nie tylko jednego.
Dziękuję bardzo. Jest już z nami pan Zdzisław Arkuszyński, były więzień EKL Auschwitz. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nazywam się Zdzisław Arkuszyński i przeżyłem 2 lata w obozie KL Auschwitz-Birkenau. A ściśle mówiąc, w obozie koncentracyjnym, tak zwanym obozie koncentracyjnym Birkenau. Trudno mówić, żeby to był obóz koncentracyjny, ponieważ to był kombinat zagłady. Odbywały się tam masowe mordy ludzi, a ja, tak chciała opatrzność Boża. Ja byłem naocznym świadkiem Holokaustu, będąc sam narażony na utratę życia. I dzięki tylko opiece Matki Bożej 4-krotnie zostałem ocalony od bezpośredniej śmierci. Opisuję to wszystko w mojej książce, którą napisałem, w książce pod tytułem Prawo do życia. Tam szczegółowo opisane są te wszystkie fakty. Ja tylko tyle powiem, że ten obóz był obozem wyjątkowym. Działy się tam rzeczy straszne, trudne do opisania. Ja, gdy tam zostałem aresztowany i deportowany tam, od razu na samym początku byłem świadkiem, pracując przy plantowaniu terenu w pobliżu budynku komory gazowej. Nagle usłyszałem łomot i gdy spojrzałem w tamtą stronę, zauważyłem, że drzwi komory, wrota takie, komory gazowej wywróciły się i wysypało się kłębowisko zwłok ludzkich. To było coś zupełnie przerażającego. Dlaczego tak się stało? To drzwi były, te wrota były słabo zamocowane i pod wpływem naporu ludzi, którzy w momencie tego strasznego dramatu, kiedy tracili życie, napierali całą siłą na drzwi i te drzwi się wreszcie puściły wtedy, kiedy one już, kiedy ci ludzie już byli zagazowani. Czego ja się tam dowiedziałem? Mianowicie tego, że jeden kat SS, tak trzeba go nazwać, po prostu żołnierz SS, który był katem wielu tysięcy ludzi, kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Jak to się stało? Otóż to był ten, który wrzucał skrystalizowane kryształki cyklonu B, były to kryształki gazu trującego. Otóż stał na dachu tej komory gazowej, od którego dachu była wprowadzona do tej komory gazowej urządzona jako łaźnia i ta rura była perforowana. Do tej rury wrzucał cyklony, te kryształki cyklonu B. Te kryształki generowały w zetknięciu z powietrzem trujący gaz i w ciągu 5 do 10 minut zabijały wszystkich znajdujących się w tej komorze ludzi. Naraz tam mogło się zmieścić 200-300 osób. I proszę sobie wyobrazić, ile w ciągu swojej kariery kata taki jeden człowiek mógł zamordować kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet tysięcy ludzi. To jest coś przerażającego. I ten człowiek jest w ogóle nieznany. On gdzieś tam, jeżeli żyje, to żyje gdzieś tam w Niemczech. Nie jest to jeden człowiek. To była cała taka po prostu grupa ludzi, którzy byli przeznaczeni do tego rodzaju działań. Oni działali w maskach gazowych oczywiście, dlatego że jak wsypywali z puszek hermetycznie zamkniętych gaz, to byli sami też narażeni na to, że mogli być zagazowani. Więc to jest taki obrazek jeden, a takich obrazków miałem bardzo dużo. Widziałem wielkie rzesze ludzi, którzy szli drogą od rampy wyładowczej do krematorium trzeciego i czwartego tuż przy naszym obozie. Oczywiście obóz był ogrodzony drutem kolczastym naładowanym elektrycznością i bo widać jak dniem i nocą ci ludzie powoli krok za krokiem szli w kierunku swojej bliskiej śmierci, nie wiedząc oczywiście, nie zdając sobie sprawy z tego wszystkiego, że tak to wszystko było urządzone. Otóż ten obóz Birkenau, on był urządzony jako obóz koncentracyjny. Tam ci, którzy byli deportowani na zagładę, mogli widzieć ludzi pracujących, poruszających się po terenie obozu. Oczywiście nie było z nimi kontaktu, ale oni widzieli, że tam są ludzie. I to uspokajało wielu tych skazanych na śmierć, tych tysięcy, wielu tysięcy ludzi. I w taki sposób mogli przeprowadzać tego rodzaju swój niecny proceder mordu, masowego mordu ludzi. Byłem świadkiem zagłady obozu cygańskiego. Cały obóz składający się z kilku tysięcy cyganów, kilku tysięcy można powiedzieć, bo na każdym bloku było około 500-600 ludzi. To były całe rodziny cygańskie. Cały obóz został w ciągu jednej godziny opróżniony, załadowany na samochody. Oczywiście był straszny krzyk, jęk dzieci, kobiet i całych rodzin, starych ludzi też. To wszystko zostało załadowane na samochody i wywiezione do komór gazowych. Podczas takiej tej całej akcji, która bardzo z wielkim nasileniem odbywała się w ciągu lata 1944 roku, w czasie tej całej akcji były takie też przypadki, że po prostu piece krematoryjne nie nadążały ze spalaniem zwłok. I była sytuacja taka, że hitlerowcy nie mieli możliwości, po prostu transporty nadjeżdżały, a oni nie mieli co z tymi ludźmi robić. No więc były takie puste odcinki, oczywiście ogrodzone drutem koszarskim, takie tereny, takie place, odcinki tego obozu koncentracyjnego, tego obozu zagłady, puste zupełnie bloki. No i na przechowanie tych ludzi, to była taka przechowania przed śmiercią, ponieważ nie było możliwości takiego szybkiego spalania zwłok, to tych ludzi na okres powiedzmy 2 miesięcy czy paru tygodni, powiedzmy 3-4 tygodnie przechowywali, a potem ci ludzie w ogóle nie były nadawane numery, nie byli rejestrowani. I z dnia na dzień załadowali wszystkich na samochody i wywieźli do komór gazowych i zamordowali. Także takie historie na co dzień się zdarzały. Opatrzność Boża mnie w jakiś sposób ustrzegła od śmierci. Byłem narażony na wiele takich wydarzeń, które rzeczywiście graniczyły zupełnie ze śmiercią. Sam byłem narażony na, była selekcja do gazu w czasie, gdy chorowałem na tyfus. A tyfus to była też choroba śmiertelna. Nie podawano żadnych leków. Cudem ocalałem z tej śmierci, a umierało 90% z tych, którzy byli chorzy. Także to naprawdę był cud wielki, że człowiek ocalał. Byłem poddawany eksperymentom pseudomedycznym również. To wszystko tak się złożyło, że dzięki opatrzności Bożej ocalałem. I proszę sobie wyobrazić, ja się zająłem już w późnym okresie czasu dziełem duchowej adopcji jako jeden z krzewicieli tego chwalebnego ruchu, który ma ratować dzieci nienarodzone. I proszę sobie wyobrazić, że opatrzność Boża tak zrządziła, że ja już w późnym okresie czasu, kiedy już byłem w wieku człowieka sędziwego prawie, przez 15 lat prowadzę ośrodek informacji ruchu krzewienia duchowej adopcji w Gdańsku. Mam w tej chwili 86 lat. Przeżyłem 4 okresy dziejów narodu polskiego. Okres przedwojenny, kiedy był okresem wolności, względnego dobrobytu ludzi, potem okres okupacji hitlerowskiej, w której byłem uwięziony i deportowany do obozu koncentracyjnego w 1943 roku, potem okres zniewolenia sowieckiego, a który trwał od 1945 roku do 1989 i obecny okres, kiedy istnieje ogromny podział całego narodu, że naprawdę są wielkie zmagania o to, żeby Polak czuł się w swoim narodzie, że mógł się dobrze rozwijać i żyć.
Zdzisławie, jeśli pozwolisz, bardzo dziękuję Ci za ten ogromnie przejmujący, sugestywny obraz zagłady. Czy mógłbyś jeszcze, jeśli pozwolisz, wrócić do tego okresu? I takie mam pytanie do Ciebie. Po pierwsze, czy miałeś jakikolwiek kontakt z Sonderkommando, z kimś z Sonderkommando? Czy stamtąd mogłeś mieć? Ja jeszcze tylko zapytam, dobrze odpowiesz, dobrze? I czy jakieś przepływały wiadomości z Sonderkommando? Bo, no, jak wiesz, trwa ten dramatyczny spór o liczbę 4 milionów. No, my dobrze wiemy, że ta liczba jest w pełni potwierdzona i że sami SS-mani w ogóle w wydziale politycznym mówili o 5 milionach. Także do tej liczby może później wrócimy. Ale też jeszcze mam jedno pytanie. Ty mi opowiadałeś kiedyś o planach rozbudowy lagru Auschwitz-Birkenau, no, w razie przypadku zwycięskiej wojny. Czy mógłbyś o tej sprawie, jakiś kontaktu z Sonderkommando, o tym, czy jakiekolwiek liczby przepływały do ciebie, do was, i o tych planach rozbudowy?
Więc muszę powiedzieć o jednej sprawie, że myśmy byli wszyscy, że tak powiem, nosicielami tajemnicy. To się nazywali tacy ludzie. To byli tak zwani Geheimnisträger. Geheimnisträger. Geheimnis to jest tajemnica, a Träger to jest nosiciel. Nosiciel tajemnicy. Oczywiście byli tacy, którzy byli lepiej zorientowani, byli tacy, którzy gorzej. Oczywiście wstęp na blok Sonderkommando był w ogóle niedozwolony. Ja nie miałem wstępu nigdzie. Także, że te moje kontakty z Sonder to były żadne, można powiedzieć. Nie miałem możliwości żadnych, bo to wszystko było ogarnięte wielką tajemnicą. Część tych więźniów Sonderkommando mieszkała tuż, znaczy w takim budynku, gdzie oni tam spali, bezpośrednio przy krematorium, a część spała, znaczy na odcinku B2D. I ten odcinek był, znaczy na tym odcinku, blok 13, to był blok 13, on był ogrodzony murem i przy bramie wejściowej na ten blok stała straż, oczywiście więzień, który nie wpuszczał nikogo do bloku. Także nie było żadnego kontaktu z Sonderkommando. Również ci, którzy byli na tym bloku, też nie byli wypuszczani przez nikogo. Także to było bardzo ściśle, po prostu zamknięte i nikomu w ogóle dostępu nie udzielano. Jeżeli my więźniowie widzieliśmy, ponieważ był otwarty teren, można było widzieć wiele rzeczy. To, co ja widziałem na przykład, to widziałem właśnie pracując na komandzie przy plantowaniu terenu. Ja widziałem ten przypadek, o którym mówiłem przed chwilą. Natomiast żadnych innych możliwości nie było. To, co można powiedzieć, no widziałem te tłumy, ogromne tłumy ludzi. Droga prowadziła od rampy wyładowczej tuż przy obozie kobiecym, prowadziła obok naszego tego. I ta droga była całą szerokością wypełniona ludźmi. To był ten okres transportu węgierskich, ogromnego napływu. Tam już nie wytrzymywałem, jak powiedziałem, piece krematoryjne ze spalaniem ludzi. A więc były wykonane doły spaleniskowe i ruszta takie nad tymi dołami przerzucone. Oczywiście o tym wszystkim to myśmy się dowiedzieli na przykład od kogo? Bo ja miałem kontakty ze Strażą Ogniową. Ja miałem tam kolegę, który był po prostu był komando Straży Pożarnej. I kiedy było powstanie w getcie, paliły się te budynki krematoryjne, to oni po prostu byli wezwani do gaszenia. I te całe historie to oni opowiadali mi potem, jak wracali, jak byli przy tej akcji gaszenia pożaru, to opowiadali, jak tam to wszystko wyglądało. Także jednak kontaktu to nie było żadnego. I można tylko tyle się domyślać, ile wiedząc na przykład, bo pewne wiadomości jednak przenikały do obozu. To nie było tak, żeby więźniowie, którzy przesiedzieli tam parę miesięcy nie mieli pojęcia, ile tam było, co tam było w tych tego, bo to przenikało w jakiś sposób. Mimo wszystko, bo z Sonderkommando to miały kontakty, mieli kontakt na przykład takie komando, które pracowało przy przewożeniu tych pozostawionych wielkich ilości bagaży tych osób deportowanych na śmierć. To były całe zwały na rampie tego wielkiego, wielkiego bogactwa i ci ludzie wywozili to do specjalnych magazynów, tam było sortowane i wywożone do Niemiec. I ci ludzie mieli kontakt jednak z Sonderkommando i od nich trochę tych wiadomości przenikało. Także jeśli chodzi o jakąś wiedzę co do ilości, to precyzyjnie trudno jest naprawdę określić. Można mniej więcej określić, że to było te około 3-4 milionów, to na pewno tam było tych ludzi zamordowanych. No to tyle.
Zdzisiu, kochany, Jurek mówi, mam do ciebie takie pytanie. Co na ciebie, bo na mnie zrobiło wielkie wrażenie, jak była selekcja u was na rampie, bo ja wtedy pracowałem, proszę ciebie, jako elektryk, na rampie była selekcja i oddzielano dzieci od matek. Pamiętasz te krzyki?
Tak.
To proszę ciebie, ja przypuszczam, że to było dla nas wszystkich największy szok, wiesz? Krzyki, oddzielanie matek od dzieci, ojców i tak dalej. I oni nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje, bo oni myśleli, że idą na prysznic, do łaźni, a nie myśleli, że idą do gazu, prawda?
Tak, tak. No więc tu jest sytuacja tego rodzaju, że ci wielcy naukowcy niemieccy, bo to niezwykli ludzie opracowywali cały system tego kombinatu śmierci, to opracowali naukowcy niemieccy, a do realizacji dali tym oddziałom SS, którzy wykonywali te wszystkie plany zakamuflowanej zagłady masowej ilości ludzi. No więc przede wszystkim zrobili to na wyludnionym, ściśle strzeżonym terenie, całkowicie wyludnionym, bez żadnej roślinności, gdzie były tylko same baraki. Wykonywali to w sposób bardzo precyzyjny, to było zrobione, ponieważ obecny Oświęcim, a wtedy ten KL Auschwitz był w samym centrum Europy, połączony z liniami komunikacji kolejowej, z wszystkimi większymi miastami Europy podbitej przez Niemców. I tam z tych get każdego miasta były te ofiary dowożone i bezpośrednio z rampy w getcie do rampy tuż przy komorze gazowej w Birkenau. Także, że to było tak precyzyjnie wszystko opracowane i ludzie, którzy szli na śmierć, nie wiedzieli nic o tym, gdzie oni idą, dlatego, że widzieli, ludzie tam się kręcili, chodzili, baraku było dużo, pracowali, no więc to prawdopodobnie jest ciężki obóz pracy, nic więcej. A tu się okazuje, że jak byli doprowadzeni, musieli się rozebrać, to że to była niby łaźnia, kąpiel przed tym wszystkim, wchodzili do komory, zatrzaskiwały się nagle drzwi i SS-man, ten kato, o którym mówiłem na wstępie, wrzucał cyklon B i mordował od razu kilkaset ludzi. I to było przez okrągłą dobę, to nie było przerwy tam.
Słuchaj, przepraszam, ci przerywam. Słuchaj, czy ty pamiętasz Szarfira Palicza
Palicz,
na jedynce.
Palicz był w Oświęcimiu pierwszym.
Jeden, tak, bo Palicz mordował dziennie z pistoletu pneumatycznego 50 więźniów.
Nie, no to ale wiesz, te rzeczy nie są dla mnie wiadome, dlatego że ja byłem w Birkenau.
A tyś był w Brzezince, nie byłeś w Sztamlager.
Ja nie byłem w Sztamlager, ja nie byłem w Oświęcimiu pierwszym.
Aha, tyś ja był w Brzezince. Dobrze, ale wtedy dziękuję, to jest na marginesie, ja tylko chciałem ci się zapytać.
Ja byłem deportowany do Auschwitzu w 1943 roku w lipcu i po dwóch dniach pobytu tam od razu deportowany stamtąd pieszo do Birkenau.
A czy mógłbyś jeszcze powiedzieć parę słów o planach rozbudowy lagru, czy pamiętasz może?
To ja ci powiem.
Lager był wybudowany, tak jak powiedziałem, na terenie zupełnie wyludnionym, z mieszkańców na terenie otwartym, ale pilnie strzeżonym. Nie było możliwości dla cywilów, jakichkolwiek cywilów innych, tylko byli SM i SS-mani, tylko więźniowie. Był podzielony na szereg odcinków. Był obóz kobiecy, tak zwany obóz FKL, i był obóz męski, tuż przy tym był obóz męski. Podzielony był na szereg odcinków. Był odcinek A, to była kwarantanna, potem B i C, to był taki rezerwowy właśnie na przechowywanie, jako przechowywalnia dla ofiar, które nie mogły być od razu zamordowane. Potem był odcinek D, B2D, to był ten roboczy odcinek. Za nim obóz cygański, B2E. Tam całe rodziny Cyganów były więzione. Potem B2F to był szpital, tak zwany Krankenbau. Potem był Effektenkammer. To był wielki odcinek wielkich magazynów. Ogromne masy wielkiego wszelakiego mienia. Bo musieli deportowani na zakładę, musieli na rampie pozostawić wszystkie swoje bagaże. Więc to były zwały tego wielkiego dobra. Samochodem były przewożone przez tak zwane komando, tak zwane Aufräumungskommando. Przewożone były do tych magazynów i tam specjalne komando składające się z Żydówek czeskich, była sortownia i stamtąd były wywożone do Niemiec. Zasilane były rodziny niemieckie tym mieniem, które tu się znajdowały. Oczywiście wśród tych bagaży było i złoto, i ogromne ilości pieniędzy, i klejnotów, różnego rodzaju rzeczy schowanych, futra szły na front, także to wszystko było bardzo precyzyjnie pomyślane, nie tylko mord, ale jednocześnie zabór mienia wszelakiego, ale jednocześnie byli wyselekcjonowani na rampie od razu specjaliści. Tak, tacy specjaliści, którzy mogli się przyczynić do różnego rodzaju czynności związanych z przemysłem wojennym. Specjaliści różnego kalibru. Także selekcja była na wszystkie strony. Oczywiście dzieci, kobiety i te osoby inne, to wszystko szło do komór gazowych i do spalania.
Słuchaj, wspominałeś o Sonder i rzeczywiście myślę, że samej tej sprawie Sonderkommand, tej najtragiczniejszej grupie ludzi w dziejach ludzkości, trzeba by było właściwie poświęcić osobną audycję. Ja bym proponował, żeby Jerzy, jeśli mógłbyś odczytać fragment z pamiętnika jednego z członków Sonderkommando, bardzo znamienny fragment. Jeśli możesz, Jerzy, przeczytać, to bym był ci bardzo wdzięczny.
Mniej więcej przed końcem 1933 roku nastąpiło takie zdarzenie. Przywieziono 164 Polaków z okolicy, wśród nich 12 młodych kobiet, wszyscy członkowie tajnej organizacji. Przybyło szereg osobistości z SS. Jednocześnie sprowadzono kilkuset holenderskich Żydów, więźniów obozu celem zagazowania. Pewna młoda Polka wygłosiła w komorze gazowej króciutkie, ale płomienne przemówienie do wszystkich obecnych rozebranych do naga. Piętnując hitlerowskie zbrodnie i ucisk, zakończyła: my teraz nie umieramy, nas uwieczni historia naszego narodu. Nasza inicjatywa i duch żyje i rozkwita. Naród niemiecki tak drogo zapłaci za naszą krew, jak tylko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Precz z barbarzyństwem w postaci Niemiec Hitlera. Niech żyje Polska. Potem zwróciła się do Żydów Sonderkommando. Pamiętajcie, że na was ciąży święty obowiązek pomszczenia nas niewinnych. Opowiadajcie naszym braciom, naszemu narodowi, że pełni dumy świadomie szliśmy naprzeciw naszej śmierci. Następnie Polacy uklękli na ziemię i uroczyście odmówili pewną modlitwę w pozie, która wywarła ogromne wrażenie. Potem podnieśli się i wszyscy razem odśpiewali jednym chórem polski hymn narodowy. Żydzi śpiewali Hatikwę. wspólny, okrutny los w tym przeklętym zakątku zła w jedno z liryczne tony różnych, zlał w jedno liryczne tony różnych tych hymnów. Z głęboko wzruszającą serdecznością wyrazili w ten sposób ostatnie uczucie swej i swą nadzieję i wiarę w przyszłość swego narodu. Potem odśpiewali pospołu międzynarodówkę. Podczas śpiewu nadjechało auto Czerwonego Krzyża. Wrzucono gaz do komory i wszyscy wyzionęli ducha wśród śpiewu i ekstazy z marzeniem o zbrataniu i ulepszeniu świata.
I ten fragment, moi kochani, jest w pamiętniku nieznanego autora, członka Sonderkommando, pamiętniku odkopanym na terenie Birkenau. Otóż myślę, że ten fragment dlaczego jest bardzo ważny? Dlatego, że my adresujemy go do tych wszystkich, którzy dzisiaj chcą rozpalić wojnę między Żydami i Polakami, sieją nienawiść wzajemną, a tymczasem tu widzimy, że jedni ludzie ginęli wspólnie. Widać tutaj właśnie ten wspólny los Polaków i Żydów, wspólnie marzących o lepszym świecie. No i myślę, że tutaj właśnie ta wspaniała scena z tą dziewczyną, młodą Polką, która wygłosiła to pojemne przemówienie, to nas wszystkich zobowiązuje do tego, żeby nie zapomnieć, żeby trwać w tej pamięci i nie zapomnieć tych, którzy wówczas z taką godnością potrafili za nas zginąć.
Dziękuję.
Przepraszam bardzo, może ja dodam.
Ja chciałbym tutaj też podziękować panu Zdzisławowi Arkuszyńskiemu, żebyśmy też go nie trzymali. Bardzo dziękuję, panie Zdzisławie.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
I czy ja mogę coś dodać? Proszę. Jeżeli chodzi o Sonderkommando. Sonderkommando tylko mogło pracować 3 miesiące. Po 3 miesiącach dostali szpilę i szedł do krematorium. Jeżeli chodzi o pracę Żydów i nas, myśmy pracowali razem. Ja pracowałem z Żydami, z francuskimi Żydami pracowałem przy budowie zakładów chemicznych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, organizacja podziemia uratowała, mogę powiedzieć kogo, bo w tej chwili on nie żyje, uratowała jednego Żyda, który pracował w Sonderkommando i go przenieśli z Brzezinki. Z Brzezinki, to był Żyd włoski, przenieśli go z Brzezinki do Sztamlagru. To był jeden Żyd, który mieszkał w Rzymie. Później on przywoził transporty młodzieży włoskiej do Auschwitz, żebyśmy oglądali i pokazywali młodemu pokoleniu, jak cierpieliśmy i jak walczyliśmy. Tak było, jeżeli chodzi o Sonderkommando i o ruch oporu, który ratował, bo wszystkich ratować nie można, można było uratować 1-2 osoby. Ale z Żydami pomagaliśmy jak tylko mogliśmy, bo wiedzieliśmy, że oni idą na zagładę. Cierpieliśmy jednakowo, pracowaliśmy jednakowo i szliśmy do gazu jednakowo.
Dziękuję bardzo. Ja zapraszam teraz naszych słuchaczy też do kontaktu z naszymi gośćmi. Telefony do studia, do Radia Maryja, kierunkowy 056, Polska Północna, 655-2355, Polska Południowa, 655-2356, telefony dla słuchaczy z zagranicy, 655-2333 i 655-2366. Dzisiaj temat naszych rozmów, Testament więźniów Auschwitz. Nie budźcie bestii w człowieku, raz obudzona nie cofnie się przed niczym. Dziesięć minut po 23:00. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz mówi Urszula z Gniezna. Ja chciałabym panu powiedzieć, nie wiem, czy panowie wiecie, że jeden z więźniów włoskich namalował, jeśli można to nazwać, przepiękny obraz Pana Jezusa Oświęcimskiego. To był obraz, jak przed tym się stanęło. To jest, bo ja go widziałam wędrując po górach. Mieszkałam w Kościeliszku i ten obraz znajduje się w Kościeliszku. Halo?
Tak, słuchamy.
Aha, i ten obraz jest umieszczony w tej chwili prawdopodobnie w tym kościółku, w kościelisku, w głównym ołtarzu, a przedtem był w bocznym. Obraz sprawia takie wrażenie, że jak myśmy kiedyś w trasę wychodzili, a poprzednio byliśmy na mszy świętej w tym kościółku, to były siostry zakonne bodajże w Filadelfii czy coś, to z wrażenia jedna z sióstr po prostu zemdlała. Ten obraz malował Włoch i to z deski, z podłogi i farby zdobywał po prostu za chleb i później ten obraz przekazał księdzu z kościeliska proboszczowi, w tej chwili nazwisko już nie pamiętam. Ksiądz był autorem Pajdy Chleba, właśnie też o warunkach obozowych i on przesłał do Włoch, do matki tego Włocha. A ponieważ ta matka widziała, że Pan Jezus był właśnie, miał pasiak na sobie i był ten winkiel i z literą P. I ona uważała, że mąż, że syn malował to dla Polaków i dlatego odesłała z powrotem i ten obraz prawdopodobnie jeszcze do dzisiaj, bo ja już teraz w tej chwili mam 85 lat i nie wędruję po górach, ale jeszcze znajomi parę lat temu byli i widzieli ten obraz. To jest przepiękny obraz, że jak na niego się patrzy, no trudno powiedzieć, bo jeśli chodzi o wartości artystyczne, to też są oczywiście, ale poza tym ja posiadam go, bo ja sobie pocztówkę tam kupiłam w ten czas w kościelisku. Jeśli by to kogoś interesowało, to ja mogłabym przekazać.
Czy któryś z panów wie coś na ten temat?
Ja wiem jeszcze.
Proszę bardzo.
Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce sklasyfikowała obozy hitlerowskie rozmieszczone na ziemiach Polski następujące: ośrodki zagłady natychmiastowej, obozy koncentracyjne, więzienia, obozy dla wysiedlonych zakładników, obozy pracy, obozy jenieckie, getta żydowskie. Ja mówię o tych liczbach. Istniała ogromna ilość obozów filialnych, około 900, podporządkowana 13 obozom koncentracyjnym. Jak wykazały obliczenia statystyczne, wykonane po wojnie, we wszystkich hitlerowskich obozach ginęło około 10 milionów osób. Strona 16, przewodnik po Muzeum Ozostra Kazimierza Smoleń.
Odpowiedzieć tej pani.
Tej pani.
Powiedzieć pani na...
Co?
Aha, nie, no przecież czekałeś na...
To przepraszam.
Ale jest to jakieś dopowiedzenie. To spróbujemy odebrać następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i zgromadzonych gości w studiu. Mówi Gosia ze Zbąszczenia. Ja bardzo dziękuję za podjęty temat. Ze wzruszeniem słuchałam opowieści panów, którzy są w studiu i również pana, który był połączony. W dzisiejszych czasach bardzo często dochodzi do przemilczania faktów z historii. Audycje w Radiu Maryja dotyczące właśnie tematyki historycznej czasu obozów są ogromnym bogactwem. Ja bardzo sobie cenię właśnie te programy w naszej katolickiej rozgłośni. Dla nas młodych opowieści o życiu obozowym brzmią niczym koszmarny sen, który nie mógł naprawdę się wydarzyć. Gdyby nie państwa świadectwa, opowieści, książki, które niejednokrotnie czytałam, trudno byłoby uwierzyć, że, jak powiedziała Zofia Naukowska, ludzie ludziom ten los zgotowali. Mimo tych przeżyć i bolesnych doświadczeń sędziwego wieku, mają panowie nadal siłę, aby być nam świadectwem historii. Za to też w tym momencie składam bardzo serdeczne podziękowania. Państwa świadectwa bardzo wiele wnoszą też w historię Polski i świata. Wypełniają luki w historii, które niektórzy zapewne chcieliby ominąć, woleliby o nich nie wspominać. Również w szkołach bardzo często informacja o obozach ogranicza się tylko i wyłącznie do wzmianki, że obozy były, a w szczegóły raczej się nie wchodzi. Uważa się, że ta historia jest zbyt drastyczna. Według mnie, oczywiście nie chcę tutaj generalizować, jest to w pewnym sensie absurd, bowiem w obozach również były dzieci. 2 lata temu, pamiętam, w audycji była pani Elżbieta, która do obozu trafiła mając 10 lat. Także chociażby historię właśnie tych dzieci, dzieciom opowiadać, historię właśnie tych czasów obozowych, jak wyglądało życie tych najmłodszych podczas gehenny obozowej. Na koniec mam jeszcze takie pytanie. Ja jestem tegoroczną maturzystką i moją prezentację maturalną na język polski przygotowuję na temat obozu, właśnie tego trudnego czasu w historii Polski. I stąd też takie pytanie. Jaką rolę odgrywała nadzieja w życiu więźniów? I na tym skończę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Jeszcze raz ogromne wyrazy szacunku.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Pan Jerzy Kowalewski.
Kochana moja, ja ci odpowiem. Ja miałem 16 lat, jak mnie aresztowali. Pamiętaj jednej rzeczy. Miłość do drugiego człowieka jest jedno z najważniejszych rzeczy. Miłość do ojczyzny jest jedno i miłość do Boga jest druga rzecz. Pamiętaj zawsze, jedno i drugie się trzyma. Rodzina i więź, miłość to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. My cierpieliśmy i wiedzieliśmy, dlaczego cierpimy. Cierpieliśmy dlatego, żebyś ty miała wolno miała co chciała. Wolność dla ciebie, dla twojej rodziny i dla twoich najbliższych. Życzę ci dużo, dużo szczęścia i uśmiechu na co dzień. Pamiętaj, deszcz pada, my jesteśmy szczęśliwi. Słońce świeci, my jesteśmy szczęśliwi. To jest najważniejsza rzecz. W każdej sytuacji musisz sobie dać radę. W życiu, żebyś była szczęśliwa, wesoła i nigdy nie miała zmartwień.
Pani Małgosiu, bardzo się cieszę, że pani zapamiętała. Przed 2 laty rzeczywiście była z nami Elżbieta Sobczyńska, która opowiadała w sposób przejmujący o pacyfikacji woli. Cieszę się ogromnie, że pani pamięta tą wstrząsającą opowieść i zarazem pozdrawiamy Elę Sobczyńską. Dziękujemy ci, Elu, że wtedy byłaś razem z nami.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Małgorzata z Krakowa.
Witamy Panią.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za audycję. Jest to dla mnie historia, którą mój tata przeżył, ale chciałam zwrócić się tutaj szczególnie do pana Jerzego Sawickiego, który opowiadał o ruchu oporu w obozie w Auschwitz. I chciałabym, żeby przybliżył historię rotmistrza Pileckiego, który dobrowolnie dostał się do Oświęcimia, uciekł także, przekazując meldunki z terenu obozu do naszych, do aliantów. Niestety nikt z tego nie skorzystał. I chciałabym po prostu zapytać pana Jerzego, czy miał okazję współpracować z tych słynnych piątkach ruchu oporu na terenie obozu, bo jednak był to ruch oporu zorganizowany przez Polaków. Jest to bardzo piękna historia, dlatego myślę, że jeżeli pan Jerzy może coś na ten temat powiedzieć, to będę bardzo szczęśliwa.
Jerzy Kowalewski. Bo jest również pan Jerzy Sawicki.
Sawicki, pan Jerzy Sawicki opowiadał w telewizji.
To Kowalewski.
No. Także cieszę się bardzo, że panowie tak opowiadają te historie. Sama jestem sekretarzem w WiN-ie. Coraz więcej tych ludzi odchodzi, coraz częściej jestem na pogrzebach i dlatego cieszę się, że ktoś chce jeszcze i ma siły przekazać te informacje o waleczności naszych bohaterów. Szczęść Boże, życzę dziękuję. Wielu radości i wiele zdrowia.
Odpowiem pani. Moje nazwisko jest Jurek Kowalewski. Mój wuj razem był w Grudziądzu z Witoldem Pileckim. A ja w obozie byłem w ruchu oporu razem i zresztą wciągnął mnie do ruchu oporu rotmistrz Pilecki, Serafiński on się nazywał, w obozie. Proszę pani, to był jeden z najdzielniejszych ludzi, bohater narodowy nasz. Ja nie wiem, czy pani wie o tym, że rotmistrz Pilecki otrzymał rozkaz wpójścia do obozu jako wolontariusz do Oświęcimia i zorganizować ruch oporu. On był 22 września 1940 roku aresztowany w Łapance na Żoliborzu i z Podchorążych, gdzie się gromadzili wszyscy złapani, wywiezieni zostali do Oświęcimia. Rotmistrz Pilecki miał numer 4000 z kawałkiem. Dokładnie nie pamiętam, ale 4000 wiem na pewno. Rotmistrz Pilecki zorganizował grupę oficerów i uformował ruch oporu na terenie Oświęcimia. To był jeden z najdzielniejszych ludzi, jakich w ogóle polska ziemia nosi. Proszę pani, dalej co się dzieje? Rotmistrz Pilecki ucieka, jest w powstaniu warszawskim. Z powstania warszawskiego do niewoli się dostaje, jest w Murnau i później dostaje się do drugiego korpusu. Z drugiego korpusu zostaje wysłany do Polski i w Polsce zostaje aresztowany. Mimo tego, że jego rodzina, jego żona, jego córka, jego syn proszą Cyrankiewicza o ułaskawienie, Cyrankiewicz nie ułaskawia Pileckiego i stracony zostaje na karę śmierci. Do dzisiaj nie wiemy dokładnie, bo na więzieniu na Mokotowie został rozstrzelany, ale gdzie jego ciało jest, jest rozrzucone nie wiadomo gdzie. Ja jestem bardzo wdzięczny, że pani się zapytała, bo ja byłem, pracowałem razem z nim, byłem piątkowym jednej z grup, które były na Monowicach. Na Monowicach przy budowie zakładów chemicznych. Ja dostałem polecenie od niego i to polecenie wykonałem w myśl naszej przysięgi Armii Krajowej.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Jest pani na antenie. Pani imię?
Barbara z Małopolski. Ja w nawiązaniu do tego, co mówiła ta młoda dziewczyna maturzystka, chciałam zapytać, czy co panowie sądzą w studio na temat opowiadań Borowskiego? Czy znali Tadeusza Borowskiego i co sądzą właśnie na temat tych opowiadań? Bo wiem, że wiele kontrowersji te opowiadania budziły. Do dzisiaj wiemy, że jest to lektura. I sam Grudziński też polemizował z takim obrazem człowieka zlagrowanego w obozie koncentracyjnym. No i chciałam właśnie zapytać o tą kwestię. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Nie?
Nie znam.
Nie. Nie znam. Proszę pani, muszę pani podziękować za to pytanie. Ja mam dokładnie takie same zastrzeżenie, takie same obawy. I myślę, że cała biografia Borowskiego, a także jego tragiczna śmierć wskazuje na to, że to jest wykrzywiony obraz w jego opowieściach, że to wszystko było jakieś odbicie jakiegoś wnętrza, które potem jakby zaprotestowało przeciwko temu. Także tutaj zgadzam się z panią całkowicie, ten obraz nie jest według mnie tak samo. Nie jest prawdziwy, jest w jakiś sposób spaczony. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlaczego. Ale sądzę, że jako odrębne zagadnienie trzeba by to było rozpatrywać. W każdym razie ta relacja mnie osobiście też zupełnie nie przekonuje.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Polski Południowej. Gorąco pozdrawiam ojca i gości w studiu.
Dziękujemy.
Bardzo się cieszę z tej audycji. Jestem wzruszona, że się dodzwoniłam. Chcę powiedzieć kilka zdań do dzisiejszego tematu. Jest to bardzo wprawdzie trudny i dramatyczny temat, a poruszane wydarzenia i przeżycia z obozu wspominane przez obecnych w studiu. Dla tych, co nie przeżyli tego wszystkiego, to na pewno zdają się historią nieprawdopodobną. Ja w obozie nie byłam, bo byłam dzieckiem, ale moi rodzice tak. Ja jako dziecko przeżyłam naloty w Warszawie i pamiętam ciągłe siedzenie w piwnicy, schodzenie i syreny. I do tej pory mam na tym punkcie w ogóle... No nie mogę słuchać tego i ciągle pamiętam płonącą Warszawę. W obozie pracy w Niemczech to wiem z książek i o innych obozach, których się trochę naczytałam i z opowiadań mojej mamy, która przeżyła pobyt w obozie pracy w Baden-Baden koło Bruksel. A mój ojciec niestety nie wrócił, bo był w obozie w Dachau i potem został zamordowany przed wyzwoleniem obozu koło Frankfurtu nad Menem. Jest wymieniony na liście zamordowanych robotników zakładu Adlerwerke. Niestety o tym obozie nic nie mogę się dowiedzieć. Jest film zatytułowany Dwa balkony, który podobno był już emitowany w TVP, ale ja o tym jeszcze wtedy nie wiedziałam i pewnie był w godzinach nocnych. Ale nie mogę nic się o tym dowiedzieć i dzwoniła nawet wnuczka tam do TVP, ale mówią, że mają jeden egzemplarz i pożyczyć nie mogą. W internecie na temat tego obozu jest niewiele, a w większości w języku niemieckim i podobno jest w pisaniu książka, ale czy ja ją w ogóle dostanę do przeczytania, to bardzo wątpię. Chciałam jeszcze powiedzieć o obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. No, pisze się i no, trochę mniej jak o obozie tym, o którym dzisiaj jest, prawda, mowa o Oświęcimiu, prawda? A no, jeżeli nawet, to o Dachau, o Mauthausen-Gusen, bo trochę w książkach czytałam, a o innych tych mniejszych to bardzo mało. I jeśli chodzi o niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, jest dużo raczej pisane i mówi się sporo. I uważam, że przede wszystkim Żydzi będą dbali o to, aby pamięć o tym obozie zagłady nie zginęła. Bo przecież w Oświęcimiu zginęło obywateli Izraela najwięcej. Tylko nie można dopuścić, żeby zapomniał świat, że w Oświęcimiu zginęło tysiące ludzi z innych narodowości, a w tym Polacy, bardzo dużo Polaków. I że obóz w Oświęcimiu był niemieckim obozem koncentracyjnym w Polsce, a nie, jak próbuje się ostatnio światu mówić i nam, obóz polski koncentracyjny w Oświęcimiu. Przepraszam, że zabrałam dużo czasu, chcę tylko, jeśli można, spytać panów, gości, może ktoś mógłby mi doradzić, gdzie ja mogłabym się dowiedzieć coś jeszcze, póki jeszcze, no już nie jestem młoda. Może coś o tym moim zamordowanym ojcu, o tym obozie, gdzie ja bym się coś mogła dowiedzieć, o którym tylko tyle wiem, że jest na liście i że został zamordowany w marcu przed wyzwoleniem i że pracował w tych zakładach Adlerwerke. To tyle chciałam powiedzieć i z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Można, proszę Pani, próbować chyba w tej chwili jeszcze w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jest Biuro Poszukiwań Osób Zaginionych Polskiego Czerwonego Krzyża, dzięki któremu odnalazło się bardzo wiele ludzi. To biuro wciąż funkcjonuje, choć na pewno teraz przypadki zgłoszeń są bardzo rzadkie. Ja myślę, że powinna się Pani zgłosić, czy napisać do Warszawy, do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa, ulica Mokotowska 14. I sądzę, że to jest jeszcze jakaś szansa.
Możemy jeszcze raz powtórzyć ten adres?
Warszawa, ulica Mokotowska 14, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
To może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z województwa zachodniopomorskiego. Chciałabym się zapytać do gości. Mam pytanie takie.
O, niestety pani się rozłączyła. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, jestem, słucham właśnie.
Proszę wyłączyć swoje radio i wtedy będziemy mogli porozmawiać. Proszę się przedstawić.
Dziękuję serdecznie.
Pana imię?
Paweł.
Paweł. Z jakiej miejscowości?
I z Rumi dzwonię.
Proszę bardzo, panie Pawle.
Już można?
Tak, tak, jesteśmy.
Moje nazwisko Paweł Władkowski. Ja przeżyłem jako dziecko właśnie 3 obozy przejściowe. I chciałbym się zwrócić właśnie w tym programie do wszystkich tych, co jeszcze przeżyli tych dzieci, a może pamiętają o tym, jak były te wywózki ze wschodu do właśnie Niemiec. I ja jako dziecko pamiętam właśnie płacz dzieci, bo byłem przy piersi matki, jak wpędzali do łaźni miejskiej i tam wrzaski dzieci były straszne. To mnie dzisiaj jeszcze to słyszę w uszach. Mój brat wieźli nas właśnie przez Białystok, bo to był pierwszy obóz przejściowy w Białymstoku. Później był drugi obóz przejściowy w Pabianicach i trzeci obóz przejściowy był w Olsztynie. Tam właśnie umiera mój młodszy brat. I właśnie do dzisiaj bardzo mało się mówi o tych obozach przejściowych, a tam przecież bardzo dużo też ludzi i ginęło, szczególnie dzieci. Bo dzieci nie mogły być leczone, strasznie bardzo chorowały. Rodzice starali się jak mogli, ale Niemcy no nie chcieli po prostu, żeby jechały dzieci razem z rodzicami do Niemiec na roboty. Chciałbym, żeby panowie się do tego ustosunkowali i może więcej by było ludzi takich, kto przeżyli jeszcze tą historię. Bardzo bym prosił, żeby można było udostępnić tym ludziom tej anteny radiowej. Dziękuję uprzejmie za tak wspaniałą audycję.
Dziękujemy panu, szczęść
Boże. Proszę pana, dziękuję bardzo za to, że pan pamięta ten płacz dzieci. No tu właśnie czasu już mamy bardzo niewiele. Chciałem przeczytać fragment wspomnienia byłego więźnia Birkenau, który słyszał płacz dzieci płonących żywcem w Birkenau. To jest niesamowita rzecz. Niemcy, kiedy przywieźli dzieci, no niewielką ilość, to nie opłacało im się otwierać wielkiej komory gazowej i po prostu dzieci wrzucali do dołu, polewali benzyną, podpalali. No tak było. I ja myślę, że pana myśl o tym, żeby taką powiedzmy audycję zrobić tu, zaprosić osoby, które pamiętają męczeństwo polskich dzieci, to byłoby bardzo, bardzo cenne. Póki jeszcze są tacy ludzie, którzy pamiętają, aby uczcić polskie dzieci, najbardziej niewinne ofiary II wojny światowej. Kochani, niestety czas będzie kończyć nasze spotkanie tu w sercu narodu, w sercu matki. Ja jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję tym wszystkim, którzy z nami trwali. I moi drodzy, chciałem jeszcze podzielić się jedną refleksją. Ja osobiście...
Ja od razu może wejdę w słowo, że jeszcze zostaniecie po północy.
Tak.
Przynajmniej godzinę, więc tak. Tym żegnacie się z tymi, którzy może już...
Którzy teraz może nie będą już czekali, nie będą mieli siły trwać, bo wiemy, że na pewno by chcieli, ale jutro do pracy, wiadomo. Więc moi kochani, ja może tak tutaj dosłownie taką małą refleksję. Jako młody człowiek ogromnie przeżywałem wrzesień. Dla mnie to było wrzesień do dzisiaj jest wspaniałe, cudowne, straszne. Niesamowite, wrzesień. Ale wrzesień, okupacja, konspiracja, powstanie, ta straszna hekatomba, dla mnie jako młodego człowieka było to coś przerażającego. Ja po prostu nie mogłem sobie przez wiele lat młodości jakoś pozbierać się w tym. Tęskniłem tych ludzi, brakowało mi ich na co dzień. A wreszcie zrozumiałem, że ten najstraszliwszy może czas w polskich dziejach, wrzesień 1939 roku i to, co nastąpiło, ma jak gdyby drugie oblicze. I to oblicze, które odkryłem po wielu, wielu latach, było dla mnie zdumiewające. Bo no z jednej strony oczywiście zginęli, odeszli, zostali zamordowani. Zginęło ich miliony. No, dramat polega na tym, że nie wiemy ile, bo już na pewno nie 6 milionów. Mówią o 8, nawet i więcej. A więc zginęli i byli to męczennicy, bohaterowie, niektórzy twierdzą nawet święci. Ci, którzy pozostali, wielbili ich. Przecież wiemy po egzekucjach w Warszawie, że kiedy Niemcy zabierali ciała, to natychmiast tłum się zbierał i klękano i chusteczkami wycierano z potoki krew krwi. No bo to była relikwia, to była krew świętych. I moi drodzy, powstał w ten sposób kościół. Kościół bez stropów, bez kolumn, bez ścian, bez dachu, bez wież. Kościół świętych, bohaterów, męczenników i kościół wyznawców. I to do mnie darło zupełnie niedawno, że to było po prostu coś niesamowitego. Że naród jakby stał się jedną wielką świątynią. Bez materii, tylko samego ducha, samego narodu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie tylko my Polacy moglibyśmy tak czuć, ale chciałem tutaj Państwu przekazać bardzo piękny tekst Maurice'a Maeterlinck'a, pisarza belgijskiego, członka Akademii Literatury i Międzynarodowego Pen Klubu. Jest on laureatem Nagrody Nobla w 1913 roku. Autor książki, którą chyba wszyscy znają, Życie pszczół. I oto on właśnie w 1943 roku, w czasie kiedy ważyły się losy świata, napisał o Polsce i Polakach pamiętne słowa. Najszlachetniejsza, najbardziej bohaterska rasa, jaką wydała Ziemia. Naród, który nie umiera. Naród, którego kolejne zmartwychwstania stały się podziwem świata i który z najbardziej niesprawiedliwego grobu czerpie nieśmiertelne życie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w Radiu Maria nasi goście, pan Jerzy Kowalewski, były więzień obozów koncentracyjnych, trzech obozów, Auschwitz, Gross-Rosen i Dachau, pan Bogumił Sojecki, również były więzień obozów niemieckich, Stutthof, Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Leitmeritz, Flossenburg. Byli również i panowie Władysław Antoni Terlecki, Jerzy Sawicki. Nasze rozmowy będą jeszcze trwały po północy. Zapraszam, zachęcam Państwa do pozostania z nami, a za chwilę wspólna modlitwa. Kończymy kolejny dzień, Dzień Pański, więc i uczyńmy krótką refleksję, zastanówmy się, jaki ten dzień był, jaki był dla nas, jacy my byliśmy przed Bogiem, przed bliźnimi.
Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Waszych domach. Serdecznie witamy w nowym dniu tych, którzy razem z nami są o tej porze i zapraszamy do kontynuowania naszych rozmów, rozmów niedokończonych dzisiejszej nocy, tak jak to było przed kilkunastoma minutami. Spotykamy się ponownie z panem Jerzym Junoszą Kowalewskim. Witamy również w naszym studiu pana Bogumiła Sojeckiego, pana Jerzego Sawickiego i pana Władysława Antoniego Terleckiego. Rozmawiać chcemy o tym, co trudno zapomnieć i co trudno wymazać z pamięci historycznej naszego narodu o II wojnie światowej, a przede wszystkim o tym, co wydarzyło się w Auschwitz. Testament więźniów z Auschwitz to temat naszych dzisiejszych rozmów, naszego spotkania po północy. Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia. To 655 23 55 i 655 23 56. Numer kierunkowy do Torunia oczywiście 056. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Numer kierunkowy w Europie 00 48 56. Natomiast nasi rodacy zza oceanu, z Ameryki Północnej, wybierają 011 48 56. Auschwitz i to, co zostało w pamięci po tym, co tam się działo. Z tym pytaniem zwracamy się właśnie również do naszych dzisiejszych gości.
Ja bym chciał przede wszystkim bardzo serdecznie powitać tych, którzy dopiero teraz będą uczestniczyli w naszym spotkaniu, a także gorąco podziękować tym, którzy trwają z nami. Kochani, no czuję się bicie waszych serc, bo wiecie, jak ta sprawa jest ważna. Łzy ścisną się do oczu wielokrotnie w czasie naszego spotkania, kiedy myślimy o naszych braciach i siostrach zamordowanych, zaginionych na zawsze, o dzieciach zamordowanych. I myślę, że to nasze spotkanie ma oprócz wszelkich jakichś cech poznawczych również chyba i zadanie modlitewne, że my po prostu tym naszym trudem, że trwamy, my modlimy się ich pamięcią. A więc, kochani, chcielibyśmy może właśnie, korzystając z tego, że jeszcze ta chwilka jest nam dana, przypomnieć te najważniejsze jakby elementy pamięci Auschwitz. Więc więźniowie Auschwitz, jak wiecie, odchodzą, już właśnie pokolenie całe to odeszło, zostali ostańcy, nasi wspaniali bohaterowie, którzy z nami tutaj są, i jeszcze wielu naszych kolegów, którzy nie mogli z nami już tutaj być, ale no my wszyscy formujemy ten testament, który chcemy zostawić wam, i prosimy, żebyście wy teraz walczyli o prawdę Auschwitz. Tej prawdy nie tylko nie wolno zapomnieć, ale ona nie może zaginąć. A więc my, więźniowie Auschwitz, przekazujemy wam nasz testament i nasze orędzie, wzywające was do obrony prawdy. Oświadczamy, co następuje. Koncentrationslager Auschwitz był niemieckim państwowym lagrem zagłady. Auschwitz zbudowany został dla Polaków i w latach 40-41 aż do wiosny 42 ginęli w nim niemal wyłącznie Polacy. Od wiosny 42 roku rozpoczęła się masowa zagłada Żydów w koncentrationslager Auschwitz-Zweibirkenau. Zgodnie z opinią Komisji Sowieckiej, Komisji profesora Jana Zena, w Auschwitz-Birkenau zginęło nie mniej niż 4 miliony ludzi. I to jest, moi kochani, chcielibyśmy, to są te najważniejsze rzeczy, bo jest ich znacznie więcej, ale nie chcielibyśmy was przeciążać waszej pamięci. To zapamiętajcie, to jest najważniejsze. Może jeszcze dodajmy do tego, że liczbę 4 milionów przyjął Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Liczbę tę przyjął również Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Birkenau w czerwcu 1979 roku. Liczba ta została powszechnie przyjęta i wprowadzona do piśmiennictwa historycznego, a także do podręczników szkolnych. Można jednak przypuszczać, że jest ona zaniżona, ponieważ sami SS-mani w Wydziale Politycznym KL Auschwitz podawali liczbę 5 milionów. Zaś szef komanda Kanada, który gromadził rzeczy pozamordowanych, podaje 5,5 miliona. Otóż, moi kochani, te liczby podajemy bardzo celowo i świadomie. Tutaj przed północą nasz kolega Zdzisław Arkuszyński mówił o tej potwornej, straszliwej zagładzie. O straszliwej zagładzie, kiedy całe wielkie gromady ludzi dzień i noc szły na zagładę. Szły na zagładę, na to oczekiwały na nią w poczekalniach leśnych, prawda, w osobnych częściach obozu, ponieważ no, nie wszystkich można było naraz spalić. I moi drodzy, to już nie chodzi teraz tylko o tą liczbę, chodzi o pamięć. Przecież tych ludzi urodziły matki. My nie możemy ich zapomnieć. I myślę, że może by dobrze było, gdyby pan Bogumił, który można powiedzieć, że od dłuższego czasu badał właśnie sam ten straszliwy mechanizm zagłady i obliczał, żeby może powiedział parę słów na temat właśnie wyników swoich dociekań.
Odwiedzając Muzeum Oświęcimskie KL Auschwitz-Birkenau po kilkudziesięciu latach okupacji, w jednej z gablotek zauważyłem pismo adresowanego do doktora inżyniera Kamlera, wodza brygady SS
i generalnego majora Berlin, Wilstefelde, West w sprawie zakończenia budowy krematorium nr 3. Kierownik centralnej budowy broni SS i policji Auschwitz, SS Sturmbannführer, podpis nieczytelny, zgłasza z dniem 26 czerwca 1943 roku zakończenie budowy wszystkich krematoriów KL Auschwitz-Birkenau. Pełny adres w języku niemieckim tego pisma brzmi: An das SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, Amtsgruppenchef, SS-Brigadeführer und Generalmajor Dr. Ingenieur Kammler, Berlin-Lichtenfelde, West, unter den Eichen, Nummer 126 bis 135. Oto bardzo ważny dokument, którego kserokopię otrzymałem od pracownika zatrudnionego w muzeum. W dalszej treści listu kierownik budowy podaje przepustowość krematoryjną przy 24-godzinnej pracy. Krematorium nr 3, 2 i 3 po 1440 osób zakazowanych zwłok, krematorium 4 i 5 po 768 osób oraz istniejące w centralnym obozie Auschwitz krematorium nr 1, 340 osób. Razem przez całą dobę wyżywione krematoria spalą 4756 osób. Była to wydajność teoretyczna, gwarantująca bezawaryjną ciągłość pracy. W praktyce wydajność była prawie dwukrotnie przekroczona. I tak w krematorium 2 i 3 spalono na dobę łącznie 5000 zwłok, a w krematoriach 3 i 4 3000 zwłok. Patrz strona 114, Oświęcim, Warszawa, 1981 rok. Biorąc pod uwagę rzeczywistą przepustowość krematoryjną, terminy uruchomienia i zakończenia oraz remonty przestoje, spalonych zwłok w poszczególnych krematoriach było w KL Auschwitz-Birkenau następująco. Krematorium 2 – 1 020 000, krematorium 3 – 880 000, krematorium 4 – 540 000, 5 – 590 000, i krematorium 1 100 tysięcy bez numeracji. Razem 3 miliony 130 tysięcy. Spalono w domach i stosach, bo krematoria, ich przepustowość była niewystarczająca. Te transporty niekiedy w ciągu dnia przychodziły aż 3, więc palono w związku z tym w dołach i na stosach. I według zeszytów osiemcimskich, strona 111, numer specjalny 4, podaje 1,5 miliona spalono w dołach i na stosach. Razem te 3 miliony plus 1,5 daje 4 miliony 630 osób, zwłok ludzkich. Różne publikacje w ostatnich latach podały mylną informację na temat ofiar ludzkich KL Auschwitz-Birkenau. Od 1 000 000 do 1 200 000. Teraz podaję następną uwagę na temat gazu trującego cyklon B. I to jedno łączy z drugim. Po wielu poszukiwaniach i doświadczeniach Czarna Gwardia Hitlera postanowiła użyć do uświęcania ludzi w komorach gazowych gaz trujący cyklon B, cyjanowodór. IG Farben Industrie, do której należała firma Degesz, produkowała gaz trujący cyklon B. W latach 1941-1944 zużyto w KL Auschwitz-Birkenau 20 tysięcy kilogramów cyklonu. Według słów komendanta Hessa na zabicie 1500 ludzi potrzebowało było 6 do 7 kg cyklonu B, czyli 6 do 7 puszek. Faktycznie wtłaczono do komór gazowych 2000 ludzi. Patrz strona 31 i 56, Oświęcim, przewodnik po muzeum. Tą ilością 20 ton cyklonu B można było uśmiercić 6 milionów osób. Dlatego można informacje z ostatnich lat włożyć między bajki, jakoby w KL Auschwitz zginęło tylko od 1 miliona do 1 200 000 osób. Jaki sens budować krematoria o trzykrotnie większej przepustowości od potrzeb oraz komory gazowe o sześciokrotnej przepustowości od potrzeb? A przecież budowlańcy niemieccy umieją dobrze liczyć. Wielokrotne pomieszanie dokonanego ludobójstwa leży w interesie naszego zachodniego sąsiada. Oprócz kombinatu śmierci Karl Auschwitz-Birkenau istniały na terenie ówczesnej Polski 5 dalszych ośrodków masowej zagłady. Natychmiastowej: Bełżcu, Sobiborze, Majdanku, w Treblince i Chełmie nad Nerem. Patrz strona 403-404 SS Czarna Gwardia Hitlera, autor Karol Grünberg. Od listopada 1941 roku do czerwca 1943 roku istniał taki ośrodek pod nazwą SS Sonderkommando Bełżec lub Dienststelle Bełżec der Waffen SS. W Bełżcu zamordowano około 600 tysięcy osób, w tym 550 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, przeważnie z dystryktu Galicjen, a także z terenów Austrii, Węgier, Belgii, Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Rumunii, Niemiec i innych krajów. Na zagładę do tego ośrodka przywożono również Polaków za udzielanie pomocy Żydom lub za działalność w konspiracji. Budowę ośrodka masowej zagłady Treblinka II odróżnili od czynnego już w połowie 1941 roku karnego obozu pracy Treblinka I, rozpoczęto wiosną 1942 roku. W lipcu tegoż roku Treblinka II SS Sonderkommando Treblinka przyjęła pierwsze transporty z getta warszawskiego. O śmiercionośnej przepustowości Treblinki świadczy fakt, że w niektórych dniach przywożono od 7 do 13 tysięcy osób. Przybywały tam transporty Żydów z terenu Generalnej Guberni, a także ze wszystkich niemal krajów okupowanej Europy. Procedura eksterminacji w Treblince nie odbiegała od innych ośrodków zagłady. Liczba wymordowanych w ciągu 14 miesięcy przekroczyła tam 750 tysięcy osób, głównie obywateli Polski pochodzenia żydowskiego. Wśród ofiar znajdowali się również Polacy. Dalszy ośrodek natychmiastowej zagłady, Majdanek, położony w południowej wschodniej części Lublina, stał się miejscem, gdzie w 1941 roku zbudowany został i istniał do lipca 1944 roku wielki obóz Koncentrationslager Lublin. Przez obóz ten, mający kilka filii, m.in. w Lublinie, Puławach, Radomiu, a nawet w Warszawie, tak zwana gęsiówka, przewinęły się setki tysięcy więźniów, z których wymordowano na miejscu około 360 tysięcy osób. Od maja 1942 roku do października 1943 roku istniał ośrodek zagłady pod nazwą SS Sonderkommando Sobibór. Obozie tym zgładzono 250 tysięcy osób, głównie Żydów, Polaków, jeńców radzieckich i Cyganów. Reasumując, ośrodka masowej zagłady zginęło 6 660 000 osób. Śmiertelność obozów koncentracyjnych była zastraszająca. Karl Auschwitz-Birkenau 90%, Neuengamme 77%, Majdanek 72%, Stutthof 71%, Ravensbrück obóz kobiecy 70%, Flossenbürg 60%, Dachau 55%. Dalsze obozy miały mniejszą poniżej 50%. Uzasadnieniem misji dziejowej Niemiec stał się hitlerowski aparat propagandowy. Rasistowskie poglądy o konieczności wyeliminowania niższych ras i skolonizowania tych ziem przez germańskich nadludzi znajdowały odtąd szerokie zastosowanie w praktyce. Wydano w nakładzie 3 860 000 egzemplarzy publikacji pod tytułem Untermensch, podczłowiek. Untermensch, która ukazała się w 1942 roku przy współpracy Głównego Urzędu SS, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Informacji i Propagandy. Zawarte jest określenie cech podludzi. Podczłowiek jest to pod względem biologicznym podobny do człowieka, stwór przyrody, mający ręce, nogi, pewien rodzaj mózgu, oczy i usta. Jest to jednak straszliwa kreatura, mająca tylko rysy twarzy zbliżone do człowieka, jednak pod względem duchowym niżej stojąca od każdego zwierzęcia. W duszy tej istoty panuje okrutny chaos, instynktowna chęć niszczenia, prymitywna żądza, nieukrywana podłość. Podczłowiek nic poza tym, biada ci, jeśli o tym zapomnisz. Okupacja ziem Polski stanowiła pierwszy etap realizacji hitlerowskiego Drangnach Osten, który znalazł swój skonkretyzowany wyraz w tzw. Generalnym Planie Wschód, Generalplan Ost. U podstaw tego planu legły długofalowe projekty zaboru i totalnej eksploatacji ziem słowiańskich. Traktowano je jako obfite źródła wszelkiego rodzaju surowców przemysłowych i rolnych oraz rezerwuar niewolniczych sił i roboty.
Myśmy już właśnie czytali ostatnio, znaczy pan Bogumił nam przedstawił to i proszę państwa, tutaj może taka malutka uwaga. W tym roku, właśnie w zeszłym roku, w czasie wakacji na naszym obozie dwie osoby przyniosły nam wycinki z jakichś pism młodzieżowych i muszę państwu powiedzieć, że ogromnym niepokojem zauważyłem tam, że w takim tonie informacyjnym pisze się do młodzieży o tym, że jest idea nadczłowieka, że są nadludzie, że są podludzie. To opisywano było jakby w sensie historycznym, że była kiedyś taka idea, ale zarazem jest to uzasadnione. Jest to uzasadniane, tam była próba uzasadnienia tego, że rzeczywiście są ludzie, którzy są jakby wyżsi, no artyści, jacyś powiedzmy geniusze, arystokraci i są ludzie, którzy się niczym nie wyróżniają. A więc, proszę państwa, wraca. Wraca idea nad człowieka i bądźcie na to wyczuleni. Pamiętajcie o tym, do czego ona już doprowadziła i nie możemy dopuścić do tego, że doprowadziła znowu do kolejnych nieszczęść.
Bardzo dziękuję. Myślę, że czas najwyższy zaprosić również naszych słuchaczy do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Raz jeszcze przypomnijmy numery telefonów. 056 to numer kierunkowy, następnie 655-23-55 i 655-23-56. Numer dla słuchaczy z zagranicy 00485-56 i 00118-48-56. Numery kierunkowe z Europy i z Ameryki Północnej dalej 655-23-33 i 655-23-66-24 minuty po północy. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, tutaj Maciek.
Szczęść Boże, Maciek.
Dzwonię spod Szczecina. Jestem dość takim młodym słuchaczem, mam 14 lat. A chciałbym poruszyć takie dwie kwestie. Pradziadek mojego taty był oficerem i został w czasie wojny po więzieniu w Cytadeli Poznańskiej wywieziony do obozu Gross-Rosen. I tam ślad po nim zaginął. Moja rodzina nie otrzymała pomimo starań żadnych informacji o nim. A nazywał się Zajączkowski. W związku z tym mam pytanie do pana, który też był więźniem w tym obozie. Czy przypadkiem nie słyszał o więźniu o takim nazwisku? Oczywiście tutaj myślę, że prawdopodobieństwo jest dość małe, ale tylko tak pytam. Ale jeszcze jedno pytanko mam. W ubiegłym roku byłem na spotkaniu z panem Augustem Kowalczykiem. On był więźniem też w KL Auschwitz. Był numerem 6804. Na spotkaniu byłem w szkole z panem Augustem u mojej mamy i chciałbym się zapytać, czy istnieje taka możliwość zorganizowania podobnych spotkań z innymi więźniami. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Maćku, dziękujemy ci również. Jeszcze jeżeli mógłbyś przypomnieć nazwisko.
Zajączkowski.
Zajączkowski, tak? Gratuluję tego, że jesteś tak dzielny i tak dociekasz prawdy w młodym wieku. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I już oddajemy głos, bardzo proszę, pan Jerzy Junosza-Kowalewski.
Mój drogi, ja byłem w Gross-Rosen od 42 roku. Chodzi o jedną rzecz, jeżeli mi powiesz, w którym roku tata przyjechał do Gross-Rosen, to jest najważniejsze, bo żebym ja mógł ci odpowiedzieć na to, bo ja znałem masę kolegów i nadawałem w tej chwili 3 dni temu właśnie całą relację na temat Gross-Rosen i przyjazdu transportów. Bo Gross-Rosen był jeden z najcięższych obozów, to były kamieniołomy. i był najpierw podlegał Sachsenhausen, a później był sam. Obóz, który miał komendanta obozu, największego bandytę, jaki niesie, i w tym okresie czasu był to obolsztyn Tuman. On był później komendantem obozu na Majdanku. Jeżeli mi powiesz, kiedy, to ja ci odpowiem. Jeżeli mi powiesz rok, to ja ci odpowiem na to. Na drugie pytanie, jeżeli chodzi o Kowalczyka Augusta, to kiedy będziesz chciał, jeżeli będziesz chciał kiedykolwiek, jakieś spotkanie, czy klasa twoja, czy szkoła twoja, zawsze jesteśmy do twojej dyspozycji. Możesz zadzwonić, powiedzieć kiedy i w miarę możliwości będziemy zawsze do twojej dyspozycji, do tych młodych. Numer telefonu mój jest Warszawa 823-46-59. Jeszcze raz 022-823-46-59. Ja czekam, jak mi odpowiesz, to postaram ci się odpowiedzieć.
No niestety Maciej się rozłączył z nami. Mam nadzieję, że może jeszcze zdąży się w ciągu najbliższych 30 minut dodzwonić do nas. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Darek z Lublina. Mam taką prośbę. Prosiłbym o podanie kontaktów telefonicznych, gdzie można by było zamawiać książki też pana Zdzisława Arkuszyńskiego, Prawo do życia.
To już, tak, jeżeli tylko jest coś do zanotowania, to
książki
Arkuszyńskiego. Arkuszyńskiego.
Więc tą książkę Prawo do życia można uzyskać od pana Zdzisława Arkuszyńskiego. Zamieszkały Brzeźniew. Tylko dokładnie teraz nie znam jego adresu, bo nie mam go
telefon
przy sobie, ale proszę przedzwonić pod mój numer telefonu, to przekażę ten dokładny adres.
A jaki jest numer to pana?
Numer mój telefony 058 774 30 43. Sojecki Bogumił.
Raz jeszcze przypomnijmy numer telefonu 058 do pana Bogumiła Sojeckiego 774 30 43. I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę.
Już można mówić?
Oczywiście.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Witam ojca i gości w studio. Zbigniew Kalisza mówi. Proszę ojca, ja chciałem taką sprawę poruszyć. Dlaczego nasze władze PRL-owskie i teraz te władze liberalne mają taką ogromną wiedzę w postaci nagrań autentycznych świadków i nie przekazują dla młodzieży tych rzeczy. Ja pamiętam, w 1947 roku słyszałem autentyczne zeznania różnych świadków, którzy byli więźniami w obozie. I pamiętam jeden taki incydent, jak opowiadał młody człowiek, który uciekł z obozu, bo w zasadzie ucieczka była niemożliwa, ale on dzięki doskonałej znajomości języka niemieckiego, to był człowiek młody, inżynier po studiach inżynierskich i znał do perfekcji język niemiecki. I dzięki temu udało mu się uciec. I on opisywał, w jaki sposób to się stało. On to opracował, całą technologię, taką, to długo pracował nad tym. Najpierw dorabiał klucze do magazynu mundurowego, później inne klucze wszystkie, przepustki, to bardzo długo trwało i później robił taką próbną ucieczkę, czy w czasie się zmieści i to bardzo długo trwało, ale udało mu się i wybrał sobie mundur, opisywał to wejście tam do tego magazynu i tak samo więc wybrał mundur wyższego oficera, gdzieś pułkownika, żeby go nikt nie zaczepiał po drodze, jak będzie wychodził z tego obozu. Tam kilka bram mówił, że musiał przychodzić.
Tak, panie Zbigniewie, my już również o tym mówiliśmy na naszej antenie wielokrotnie. Może oddajmy głos naszym gościom, którzy też przypomną te wydarzenia i te fakty. Dziękuję panu i bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Jeżeli są, książka jest o ucieczkach oświęcimskich, to jest Tomka Sobańskiego. Jeżeli chodzi o Te ucieczki, o których pan opowiadał, to ucieczka jest czterech. Jeden pracował w efektem kamer, a dwaj pracowali w reparacji samochodów. Jest nakręcony film, jeżeli chodzi o tą ucieczkę. Opisane ucieczki Tomek Somański opisuje o różnych ucieczkach z terenu Auschwitz-Birkenau. Tak samo jak uciekł bohater Pilecki, Witold Rotmistrz, jak uciekł też z obozu, jak uciekł Motyka, jak uciekło wiele, wielu, wielu innych, ale to wszystko jest opisane w książkach i można te książki otrzymać.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Halo, słuchamy. Radio Maryja, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Jan z Wielkopolski. Ja mam taką sprawę. Chciałbym, żeby to o tych obozach było bardzo rozgłaszane w tym młodym pokoleniu, bo to młode pokolenie to jest nie wszyscy oczywiście, ale ta młodzież to jest rozwięzła i dochodzi do tego, że ci, którzy za ten kraj walczyli, oddawali swoje życie, to za parę lat, jak tak dalej pójdzie, to będą uznani za zbrodniarzy. I chciałem jeszcze powiedzieć, że w mojej rodzinie dziadek jeden był wywieziony do Niemiec na Westfalii z gospodarstwa, a drugi musiał pracować na lotnisku i podwieszać bomby pod samoloty, które te bomby spuszczały na Polaków. I u mnie w rodzinie ten dziadek, który pracował u Niemców, to tak nas nauczył, że u nas w domu nie może, z jego opowiadań tak wynikało, że oni dostawali za tą ciężką pracę pół bochenka chleba na cały dzień. I oni tak szanowali chleb, że mój dziadek, nas było pięć, miał pięć wnuków, to nas tak uczył, że u nas w domu do dzisiaj nie może się zmarnować kromka chleba. A to, co się ogląda, ile się tego marnuje, tego chleba, o których ludzie w tym obozach z głodu ginęli, to dzisiaj to się normalnie nie chce wierzyć. I miałbym bardzo dużą prośbę, jeszcze jedną. Mój ojciec to nas uczył, jak byli mali, że jak hymn narodowy się graje, to trzeba stać na baczność. A dzisiaj, jakby to kto komuś powiedział, co te dyskoteki takie organizują różne, gdzie się panie rozbierają, młodzież na to patrzy, to kiedyś ta młodzież, która ginęła w tych obozach, oni by chcieli tylko część tego dobrego życia zaznać, co teraz ma dzisiejsza młodzież, a im się wszystkim krzywda dzieje, bo nikt w szkołach nie mówi o tym, co się działo w tych obozach i za parę lat może dojść do tego, że wszyscy zapomną. I dlatego chciałbym poprosić, żeby to było tak nagłaśniane i chociaż jesteśmy w tej zjednoczonej Europie, bo tu chodzi o to wszystko, żeby tak zmieszać te narody i tych ludzi tak ogłupić, żeby na końcu o tym wszystkim zapomnieć.
Panie Janie, ale to też jest... Ale tutaj też
jestem
jest...
na antenie już drugi raz i proszę o to, żeby jak najwięcej o tym mówić.
Ale Panie Janie, jeżeli się słyszymy, to tak. Też jest i zadanie dla Pana tutaj, ponieważ my, jak słychać w Radiu Maryja, czy poprzez publikacje w Fundacji Nasza Przyszłość, czy też w naszym dzienniku, o tym cały czas przypominamy i mówimy. Tylko to, co dzieje się na łamach prasy, na antenie radia, czy też telewizji, musi być podjęte przez odbiorców, przez widzów, słuchaczy, czytelników, żeby o tym mówić w swoich domach, w swoim sąsiedztwie, rozmawiać o tym podczas rodzinnych spotkań. Tego ani radio, ani telewizja, ani prasa za nas tutaj nie zrobi. Także też proszę o tym pamiętać. Dziękuję panu też
jeszcze
za tę wrażliwość.
Jeszcze jedno chciałbym tylko powiedzieć, że w mojej głowie się nie mieści, żeby człowiek tak zmarnował człowieka, bo niby człowiek jest najbardziej rozumną istotą, ale zwierzę drugiemu zwierzęciu takiego czegoś by nie zrobiło, a człowiek człowiekowi jest w stanie to zrobić i dzisiaj te czasy wracają, bo żeby jeden od drugiego był bogatszy, to będzie tak tego drugiego męczył, że żeby do tego dochodzi, że teraz jedni się robią królowie, a drudzy za 600 zł muszą utrzymać rodzinę i całe swoje życie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję również. I już oddajemy głos naszym gościom. Który z panów?
Bardzo dziękuję za to, panie Janie. W audycji telewizyjnej podjąłem ten wątek, że widzę, nie tylko ja zresztą, że jakby druty Auschwitz się poszerzają. I to, co pan mówił, to jest nowoczesne niewolnictwo. Myślę, że o wiele groźniejsze od niewolnictwa w starożytnej Grecji czy w Rzymie. Kiedy człowiek człowieka dzisiaj zniewala za tych 600 zł, bo nie ma pracy. To jest tak wielka, wielka groźba, którą no, musimy przezwyciężyć jako ludzie, bo inaczej no, nie będzie nadziei.
Dziękuję. I kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, Włodzimierz mówi z Dolnego Śląska. Bardzo jestem wzruszony tą audycją, bo mój ojciec również zginął w Oświęcimiu, ale chciałem powiedzieć taką rzecz, że miesiąc temu oglądałem w Niemczech reportaż telewizyjny pod tytułem Engel für Opa, czyli można wtłumaczyć anioł dla dziadka. I tym aniołem okazują się polskie kobiety, które przyjeżdżają w dużej ilości do Niemiec i opiekują się starymi ludźmi, którzy w tej chwili mają gdzieś pod 90, 85, 90 lat i one są dla nich naprawdę tymi aniołami. Tylko jak człowiek to widział, to właściwie to jest chichot historii, ponieważ wielu z tych aktualnie staruszków to byli właściwie oprawcy naszego narodu. I teraz nie wiem, co powinno przeważać. Czy chrześcijański jakiś duch wybaczenia, czy raczej narodowy, jakby to powiedzieć, duma, żeby tym Niemcom nie okazywać tego serca. Bo wielu z tych może było nawet oprawcami tych dziadków czy ojców, tych pań, które teraz wyjeżdżają, żeby kilka groszy przywieźć do tego kraju, który rzekomo jest taki biedny. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Który z panów będzie odpowiadał? Słuchamy.
To, co pan powiedział, jest właśnie z tego zagadnienia, o tym zagadnieniu, o którym już mówiliśmy, to jest, jak pan słusznie powiedział, chichot historii. Wie pan, i to jest tragizm, że wchodzimy w jakąś nową przestrzeń tragizmu, która w tej chwili jest trudna do przezwyciężenia, bo wiadomo, że te kobiety wyjeżdżają po prostu do pracy, dlatego że w Polsce pracy nie ma. Niestety, ze smutkiem trzeba powiedzieć, że tego typu zjawisk, jak pan mówi, chichotu historii jest więcej. Więc proszę pana, na przykład, jak wiemy, że konkurs na budowę stadionu w Warszawie, tego na Euro, wygrała firma niemiecka, która się kryje pod literami, dlatego że to jest ta sama firma architektoniczna, która w 1939 roku opracowała plan zburzenia Warszawy. I to jest dopiero tragizm, to jest zupełnie już tragedia antyczna, prawda? I dramat polega na tym, że nie mamy jakby z tej chwili wyjścia z tego. I też się na tym zastanowić, co z tym fantem mamy zrobić.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, prosimy.
Czy to ja mam teraz mówić?
Oczywiście, że tak.
Aha,
witamy.
Mówi Hanna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi teraz Hanka z Warszawy. Jureczku, to ja. Ja jestem dawno Oświęcimiu, znaczy byłam w Oświęcimiu. Słyszysz?
Tak, tak.
No, więc ja chcę powiedzieć o organizacji Wojskowej Służby Kobiet, która dzielnie pomagała kobietom w Oświęcimiu i podziękować Wojtkowi Kozłowskiemu za to, że mnie wyciągnął z baraku numer 18 od Aldony Pietkiewicz i no, załatwił mi pobyt na rewirze, a na rewirze okazało się, że jest doktor Białówna, doktor Szajnokowa Wanda, która była skazana na śmierć zaraz jak tylko Niemcy wkroczyli jeszcze za jej działalność w czasie powstań śląskich. I w momencie, kiedy się znalazłam na rewirze, dowiedziały się o tym koleżanki moje z Wojskowej Służby Kobiet i z PWK. Okazało się, że są doskonale zorganizowane. po jakimś, no straszne rzeczy widziałam, siedząc w drzwiach otwartych naszego baraku, jak przywozili getto łódzkie. To jest coś, czego ja w ogóle nie mogę zapomnieć, a nawet o tym mówić. Bo właśnie widziałam dzieci rozbijane. No nie, o tym nie mogę mówić. No w każdym razie doktor Szajnokowa mnie odpędzała od tego, żebym tego nie oglądała, żebym tego nie widziała, żebym w ogóle nie wyszła z tego obozu jako wariatka. Ale po jakimś czasie przyszedł Mengele na nasz blok. Tak, doktor Białówna mi kazała natychmiast się kłaść na te swoje górne piętro, nakryć twarz, jak tak tylko mogę. I on się zapytał, czemu ona taka czerwona. Ona, doktor Białówna mówi, bo ona ma róże. No i to wystarczyło, żeby doktor Białówna wysłała mnie na transport do Bergen-Belsen i następnego dnia już znalazłam się w transporcie matek z córkami. To było 1000 matek z córkami, które odjeżdżały tego samego dnia jeszcze do Bergen-Belsen. Więc to jest dowód, jak sprawnie pracowała ta nasza organizacja, że doktor Białówna była w stanie w ciągu nocy wpisać mnie na ten transport, żeby już Mengele się do mnie nie przyczepił, bo gdybym ja się przyznała, a prawdopodobnie bym się musiała przyznać, bo oni mi takie metody badań, że człowiek nie mógł kłamać, że miałam bliźnięta w rodzinie, no to bym była poddana wiwisekcji, bo to wiem na pewno, że on kobiety, które miały w rodzinie bliźnięta, na żywo, znaczy otwierał jamę brzuszną i robił eksperymenty na jajnikach. One w tym czasie żyły, cierpiały, jego to w ogóle nie obchodziło, bo on musiał stwierdzić na prace naukowe sobie wymyślił tego rodzaju, że on stwierdzi, na czym polega w ogóle to, że się dzieci, że się rodzą bliźnięta. No nie bardzo mogę mówić. Jeszcze mogę tylko powiedzieć jedno, że jak nas prowadzili z Celle do Bergen-Belsen, to w lesie stały olbrzymie samochody, w których byli ludzie i znaczy motory pracowały, a ten dym był wpuszczany do tych samochodów, a potem wyciągano trupy i wrzucano w lesie do dołów. I to nie wiem skąd, kto to był. Czy to byli, bo to już Celle to była okolica między Hamburgiem a Hanowerem. Więc w głębi Niemiec. Czy to jakiej narodowości byli ci nieszczęśnicy w ten sposób mordowani, nie wiem. No jak się znalazłam w Bergen-Belsen, to tam już byłyśmy pierwszym transportem maryjskim. I jeszcze jedno mogę powiedzieć, że były takie bloki murowane. Przez okna było widać takie posłania, na których mieszkali, były znaczy duże ilości Żydów, za które Żydzi brazylijscy płacili podobno olbrzymie pieniądze za przeżycie ich tam za każdy dzień. Jak myśmy chodziły do pracy, ponieważ wzięte byłyśmy do pracy, ja zresztą byłam sprzątaczką, to widziałyśmy codziennie, że po prostu oni ściągali pieniądze za tych nieszczęsnych więźniów. Nigdy ich nie wysłali nigdzie. Wszystkich zamordowali. Do tego byliśmy świadkami.
Bardzo Ci dziękuję, moja ukochana.
No ja się przepraszam za to, jak mówię, ale po prostu nie bardzo mogę mówić.
Nie szkodzi. Haniu kochana, dziękuję Ci bardzo.
Chciałam powiedzieć, że ja napisałam takie oświadczenie, bo wiesz, że pani generał Zawadzka, Elżbieta mnie ciągle poleca różne rzeczy. Także o działalności Wojskowej Służby Kobiet i przysposobienia wojskowego kobiet przed wojny w Oświęcimiu napisała meldunek. Także to jest w archiwum Arka w Toruniu. Na piśmie.
Dziękuję, Haneczko. No, dziękuję ci bardzo.
Niech będzie pochwalony. Nie bardzo mogę mówić.
Dziękuję pani Hanno.
Chcę powiedzieć tylko, że to jest córka pani generałowej Piechockiej, która walczyła w pierwszej wojnie światowej w POW Kańczy Wschód z moją mamą. Razem walczyli, a my wychowaliśmy się razem we dwójkę. I też ja byłem w Oświęcimiu, ona była w Oświęcimiu i w Bergen-Belsen. A my się znamy od dzisiaj i mamy jednakowe latka. Tak. Hanecko, całuję cię mocno, no, kochana
pa,
moja.
Dobranoc.
Pa, dobranoc.
Dobrej nocy, szczęść Boże, dziękujemy.
To jest odzwierciedlenie.
Na wieki wieków, amen. I kolejny telefon odbierzmy.
Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja mam na imię Monika i dzwonię z południowej Polski. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam do Państwa, bo trochę to trwało. I słucham Państwa od 11:30. I chciałabym zapytać gości w studio, bo mój dziadek został wywieziony do obozu Auschwitz w 1940 roku w grudniu. I przebywał tam, nazywał się Kornecki Stanisław. I przebywał tam do 1945 roku do stycznia. I potem został wywieziony w takim transporcie karnym, podobno 50 osób, do obozu Mauthausen. I chciałam prosić gości obecnych w studio o jakieś bliższe informacje o obozie Mauthausen. Bo ja tam byłam, to jest nie wiem, czy ja tam byłam kilkanaście lat temu, to jest w okolicach Linzu, prawda?
Tak.
I właściwie nic tam nie było. Była taka tylko tabliczka na jakimś murze, już nie pamiętam dokładnie. Ja byłam zdziwiona, czy ja dobre miejsce trafiłam. I chciałam prosić Państwa o parę informacji bliższych o obozie Mauthausen. I mój dziadek zginął, no niestety nieszczęśliwie, nie doczekał wyzwolenia. 19 kwietnia zginął. I chciałabym prosić o dokładną datę, kiedy został ten obóz wyzwolony. I może ktoś z Panów pamięta mojego dziadka tam w obozie, bo on był tam przez 4 lata.
Proszę Pani, ja mogę Pani odpowiedzieć. Mauthausen, Gusen, ma Pani rację, to jest koło Linzu.
Tak, tak.
To jest jeden z pierwszych obozów, z którego zostali wysłani moi przyjaciele, Julek Krasodębski, który miał numer 1000 z czymś w Mauthausen-Gusen. I proszę Pani, jak Pani by się chciała coś dokładnie dowiedzieć, to jest, proszę Pani, środowisko Mauthausen-Gusen w Warszawie, zarząd tego środowiska. I tam można napisać, można się dużo rzeczy dowiedzieć. To jest jeden z najcięższych obozów. To są kamieniołomy. Kamieniołomy, które są porównywane do Gross-Rosen, ale dużo większy obóz niż Gross-Rosen. To tyle mogę Pani powiedzieć. Mogę prosić Panią, niech Pani będzie łaskawa napisać do środowiska Mauthausen-Gusen. Ja nie mam adresu, ale Mauthausen-Gusen środowisko. Ja podam może mój adres, to się postaram, niech Pani do mnie zadzwoni. Ja Pani postaram się dostarczyć adres ten. Mój telefon jest Warszawa 022 823 46 59. Zawsze wieczorem jestem prawie w domu.
Dziękujemy. I ostatnie minuty naszego spotkania z gośćmi i ostatnie telefony już. Bardzo proszę, halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Barbara z Katowic dzwoni.
Szczęść Boże, Pani Barbara, słuchamy.
Ja chciałam porozmawiać z Panem Jerzym Kowalewskim Junoszą, ponieważ przed 12 usłyszałam, że był też w Gross-Rosen, prawda? Halo?
Tak, proszę Pani.
Więc mój wujek był również w Gross-Rosen i jego kolega, może pan zetknął się z nim, nazwisko, już panu mówię, Zdzisław Brick, takie niemieckie nazwisko.
Proszę pani, prośba jedna.
Tak.
Już
tak.
Pani mogę mówić, jeżeli pani mi powie, tak. W którym roku przyjechał do Gross-Rosen.
Więc został pod Lwowem przez Ukraińców, tak? Że tak powiem, zaaresztowany w 1944 roku wiosną i był rok do wyzwolenia.
Proszę pani, Gross-Rosen była ewakuowana tak jak wszystkie inne tak. obozy. Ja już 2 stycznia 1944 zostałem wywieziony do Dachau. Wszyscy, co przyjechali w tym okresie czasu, tak zwanym transportem, transportami ewakuacyjnymi, zostali w głąb Niemiec wysłani. I bardzo dużo przyjechało z Gross-Rosen do Dachau, do Sachsenhausen dużo i do Mauthausen dużo. Więc trudno mi jest powiedzieć, jakbym wiedział mniej więcej numer, jaki miał, to ja bym w 1944 roku on mógł mieć...
Ale on został, że tak powiem, do końca był w Gross-Rosen i wrócił.
Ale to był ewakuacyjny transport. To jest ewakuacja obozu całego Gross-Rosen. Czy on był uwolniony w 1945 roku przez Armię Radziecką?
Tak, został uwolniony i tak został, no, że tak powiem, bardzo ciężko chory, bo oni im tam zaszczepili prawdopodobnie gruźlicę, badania robili jakieś też. Tak.
Robili pod sam koniec, ma pani rację. Proszę pani, ale ci, co zostali do Gross-Rosen, to jest minimalna... To były chore osoby, które zostały, bo reszta, która mogła iść, to została przegnana do innych obozów.
Mój wujek z jakimś kolegą, który był nieco mocniejszy, też z okolicy Lwowa, został, że tak powiem, uwolniony i po prostu szedł w nieznanym kierunku, no ale jakoś tam przez przypadek zetknął się ze swoim bratem, który z Armią Radziecką szedł, prawda? I no ale nie mógł mu wujek pomóc, tyle że się... Ale to przypadek, to cud można powiedzieć, bo to na drodze jakieś tu samochody radzieckie jechały, a oni gdzieś już tacy biedni, zmordowani siedzieli gdzieś pod jakimś drzewem. No ale wujek sam nie mógł pomóc, ale kogoś poprosił i jakoś gdzieś, i ten mój wujek dotarł do Przemyśla, do szpitala. No i stamtąd rodzina go wzięła, bo myśmy byli z kolei musieliśmy z Lwowa, spod Lwowa przejechać na zachód. No i tu we wrześniu zmarł, także zżył parę miesięcy, 23 lata, 22 lata.
To był bardzo ciężki obóz, to mogę pani powiedzieć. Bardzo ciężki, ja byłem 2 lata w tym obozie. Jeden z cięższych obozów, kamieniołomy, bardzo ciężki obóz. Tyle mogę pani na to odpowiedzieć. Dziękuję pani bardzo.
Jakby nie było go, w ogóle na liście go nie było. No. Czy ja mogłabym jakiś ewentualnie kontakt?
Proszę pani, niech pani, ja pani dam swój numer telefonu, bo ja mam kontakt z muzeum, które jest w Wałbrzychu. Muzeum Gross-Rosen jest w Wałbrzychu i oni mają dane wszystkie na ten temat.
Tak, to bardzo bym prosiła o numer.
Mój numer telefonu jest Warszawa 022 823 46 59. Jeszcze raz powtarzam, 022 846 46 59.
I czas skończyć powoli nasze dzisiejsze spotkanie. Było ono krótkie, niezbyt długie, ponieważ taki jest nasz już poniedziałkowy program. Jakbyśmy podsumowali to, co wydarzyło się wczoraj na antenie telewizji Trwam w Radiu Maryja i dzisiaj również.
Ja myślę, że trzeba powiedzieć, że nasze zadanie zostało w dużej mierze wykonane. Przekazaliśmy wam, kochani drodzy rodacy, narodzie Polski, prawdę o KL Auschwitz. Testament więźniów Auschwitz. I ten testament chcielibyśmy po podpisaniu przez więźniów zawieść do tronu Matki na Jasnej Górze. I ten testament wam przekazujemy. Macie walczyć o prawdę i nie wolno wam o tym zapomnieć. I może na zakończenie chciałem przypomnieć modlitwę z Auschwitz. Piękny wiersz napisany przez więźnia Auschwitz. Poprzez olbrzymie tęsknoty morze, poprzez odległość, co żywcem nas grzebie, wołam do ciebie, o wielki Boże, daj nam do Polski wrócić do siebie. poprzez śmierć wpiętą w kolczaste druty, co się rozpacza, chce nas się na nas rzucić, przez straszne piekło niemieckie buty. Daj nam, o Boże, do Polski wrócić. Poprzez straszliwą otchłań cierpienia, z ludzkiej godności, dna upokorzenia, przez głód, co w bestię człowieka zmienia. Daj nam do Polski powrócić, Panie. Poprzez samotność liści zerwanych, do swoich mknących wichrem rozpaczy, przez rozszarpanej rodziny rany. Daj nam kochanych swoich zobaczyć. Przez mróz apelów, przez bezsenność nocy, mękę czekania racz nam już skrócić. Wyrwij nas z paszczy germańskiej mocy. Daj nam, o Boże, do Polski wrócić.
Bardzo dziękuję i żegnamy się z naszymi słuchaczami. Jeszcze tutaj pan Bogumił.
Na koniec chciałbym podać to, co pisze Karol Grünberg w swojej książce SS Czarna Gwarda Hitlera, strona 540. 150 tysięcy hitlerowskich zbrodniarzy udało się uniknąć odpowiedzialności po klęsce faszystowskich Niemiec. W USA i Ameryce Południowej przebywało na wolności pod koniec XX wieku około 40 tysięcy hitlerowców, którzy dotychczas uniknęli kary. W Niemczech przebywa nadal na wolności kilka tysięcy dotychczas nieukaranych zbrodniarzy hitlerowskich. Sprawa ścigania i karania powyższych zbrodniarzy jest nadal otwarta, a miejsca ich pobytu są znane. My byli więźniowie, z całym narodem, wołajmy na wszystkie strony świata. Nie budźmy bestii w człowieku. Nie obudzona, nie cofnie się przed niczym.
Bardzo dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę, a dzisiaj o testamencie więźniów z Auschwitz. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Jonoszą Kowalewskim, z panem Bogumiłem Sojeckim, z panem Jerzym Sawickim oraz z panem Władysławem Antonim Terleckim. Raz jeszcze dziękujemy panom za przybycie do studia i za rozmowę.